Powoli się otwiera zakład krawiecki Justynka. Tutaj można zrobić poprawki krawieckie, można sobie coś uszyć i też drzwi są otwarte, ale jeszcze nie jest gotowy do handlu złoty kurczak, czyli garmażerka, w której pewno można kupić to, co można kupić w garmażerce. O tym Państwo dokładnie wiedzą. A dzisiaj na jarmarku, na tym targu przy ulicy Wileńskiej zjem śniadanie na piątkę. Wiceminister finansów Artur Soboń, polityk Prawa i Sprawiedliwości, jest gościem i się przespaceruje z nami po tym targowisku.
Dzień dobry, witam serdecznie. Piątka nie jest przypadkowa. Jestem piąty na liście Prawa i Sprawiedliwości.
Piąty na liście tutaj w Lublinie?
Tak, w Lublinie, precyzyjniej w okręgu lubelskim, czyli, żeby nie komplikować, stare województwo lubelskie.
To numer 5 to jest z punktu widzenia politycznego takie zesłanie na piątkę?
Kandydat na piątkę to, wydaje mi się, niemal celująca, ale bardzo dobra ocena. Nie ma to większego znaczenia. Ostatnio byłem czwarty, teraz jestem piąty. Miałem ostatnio 28 tysiąca głosów. Mam nadzieję, że uda mi się uzyskać ponownie zaufanie mieszkańców województwa lubelskiego. Będę na to pracował, pracowałem na to 4 lata, będę też pracował na to w kampanii wyborczej.
Jest pan człowiekiem, który obraca miliardami złotych.
Można tak powiedzieć, że w Ministerstwie Finansów rzeczywiście taką jednostką jest pewnie inaczej niż w normalnym życiu, bo 1000 milionów, ale no nie tyle obracam, co realizujemy ważne z punktu widzenia państwa wydatki.
Budżet na rok 2024 jest już przygotowany?
Jest projekt budżetu i nad tym projektem budżetu pracujemy. Oczywiste jest to, że dzisiaj mamy pauzę parlamentarną, więc wrócimy do prac nad budżetem już pod koniec roku, już w czasie, kiedy parlament ponownie zacznie pracować.
Wczoraj w Kraśniku był premier Mateusz Morawiecki, bo oczywiście uczestniczył pan w spotkaniu premiera z wyborcami.
Tak, byłem cały dzień zresztą w drodze w Pizbusie z panem premierem Mateuszem Morawieckim. Byliśmy w kilku miejscach, w tym na koniec dnia w Kraśniku, gdzie było spotkanie z mieszkańcami miasta Kraśnika i wszystkimi zainteresowanymi tym spotkaniem.
Premier zaostrzył swoje wypowiedzi, powiedział do kanclerza Niemiec: nie wtrącaj się. Co miał na myśli?
Kanclerz Niemiec rzeczywiście dzisiaj ma taką tendencję do wspierania swojego stronnika, czyli lidera obozu, który miałby tutaj w interesie Niemiec realizować politykę państwa polskiego. Obozu, na którego stoi pan ekspremier, przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. No my na to się nie zgadzamy. To znaczy sprawy polskie, polska kampania wyborcza jest wyłącznie polską agendą, a nie agendą niemiecką.
A w jaki sposób kanclerz Niemiec wtrąca się w politykę niemiecką, w polską?
No w niemiecką ma prawo i może robić co chce, natomiast w Polsce takiego prawa nie ma i chcemy, aby Polacy dostrzegali to, jak bardzo dzisiaj Niemcom zależy na tym, aby to pan Tusk był premierem w Polsce. Ja myślę, że spodziewać się możemy wszystkiego, włącznie z tym, że usłyszymy za chwilę, że co już jakoś tam wybrzmiewa po cichu, ale pewnie za chwilę będzie z tego jakiś główny message kampanijny, że nie wiem, jesteśmy zawieszeni w strefie Schengen albo coś w tym stylu. No, posunął się do wszystkiego i o tym mówił pan premier wczoraj w Kraśniku.
Czyli to jest ten sposób, cała rozmowa i cały dyskurs na temat wiz, które są wydawane w Polsce, to jest to wtrącanie się kanclerza Niemiec do polityki polskiej.
No to jest szukanie jakiegokolwiek pretekstów do wsparcia dzisiaj naszych konkurentów politycznych. No to jest coś oczywiście, co Polacy widzą i o czym mówi pan premier. No wizy są tutaj pretekstem marnym, bo to Polska jest dzisiaj tym państwem, które pokazuje Unii Europejskiej, jak właściwie chronić granice nie tylko Polski przecież, ale granice całej Unii Europejskiej.
Ale jest też granica wewnętrzna na Unii Europejskiej, granica ze Słowacją. Premier zdecydował się na to, żeby wzmocnić kontrolę na tej granicy. Dlaczego?
Mamy dzisiaj początki kryzysu imigracyjnego, który jest na najprawdopodobniej największą w ostatnim czasie skalę. Dotyczy to zarówno Włoch, jak i tras wewnątrz Europy, gdzie mamy kanały przerzutowe i oczywiście tutaj państwa powinny sobie współpracować, aby tego typu interwencje prowadzić. Nie mamy granic wewnątrz Unii Europejskiej. Chcielibyśmy, aby tak było, bo to oczywiście przynosi korzyści państwom europejskim, tworząc realnie wspólny rynek. Natomiast to, że służby w ramach tej wspólnej strefy współdziałają, jest czymś naturalnym.
Ale wzmocnienie kontroli na czym polega? Na tym, że trzeba będzie pokazywać paszport albo dowód osobisty na granicy polsko-słowackiej?
To zawsze jest możliwe. Państwa mają członkowskie w ramach grupy strefy Schengen do tego prawo. No, pewnie kontrole graniczne to jest już najbardziej, bym powiedział, taki twardy, ostatni etap, kiedy jest to konieczne. No, normalnie służby pracują w taki sposób, że potrafią lokalizować tych, którzy zajmują się nielegalną działalnością.
No, powiedział pan o strefie Schengen. To by kanclerz Niemiec też chce wprowadzić kontrolę na granicy polsko-niemieckiej, czyli tak samo zachowuje się jak premier Mateusz Morawiecki.
No, ma do tego oczywiście prawo, natomiast nie jest to dla nas żaden wyznacznik. No, jeśli Niemcy tak uważają, to mają do tego prawo, natomiast my realizujemy politykę państwa polskiego bez oglądania się na to, kto reaguje w jaki sposób. Reagujemy w sposób adekwatny do naszej sytuacji, więc jakby Niemcy to Niemcy, Polska to Polska, najkrócej mówiąc.
Ukraina to Ukraina. Też właściwie zaostrzył się ten dyskurs polsko-ukraiński. Premier mówi, będziemy, żeby nie naruszać, żeby prezydent zwraca się właściwie bezpośrednio do prezydenta Zełenskiego, żeby nie naruszał polskiej godności. To nie jest dokładny cytat, ale co pan myśli o tych zdarzeniach z Ottawy, o tym, że został uhonorowany człowiek, który był w Waffen-SS?
Myślę, że mamy dzisiaj festiwal błędów polityki ukraińskiej. Mam głębokie przekonanie, że w interesie Ukrainy leży to, aby jednak z tej drogi zejść, bo droga porozumienia z Niemcami i Rosją, nawet jeśli chwilowo zaspokaja oczekiwania różnych grup interesów na Ukrainie, nie jest właściwą dla Ukrainy drogą. Polska ma interes w tym, aby Ukraina była państwem niepodległym, aby nie było tutaj granicy z Rosją, nie było tutaj zagrożenia agresją rosyjską i będzie te dążenia Ukrainy do tego, aby zachować bezpieczeństwo w tej części Europy wspierać, bo to jest w interesie Polski. Tam, gdzie te interesy będą sprzeczne, tam pewnie będzie dochodziło do zgrzytów, ale finalnie jestem głęboko przekonany, że te miraże dzisiaj od kilku dni czy tygodni polityki ukraińskiej są czymś przejściowym, bo naprawdę Ukraińcy na politykę niemiecką liczyć nie powinni.
Ale czy uważa pan, że sprawy wiz, sprawy relacji polsko-niemieckich i sprawy ukraińskie będą decydujące w tych wyborach?
Nie, myślę, że nie. Myślę, że decydująca jest kwestia bezpieczeństwa. Tutaj jesteśmy dzisiaj w Lublinie, w miejscu, w którym zdaniem tych, którzy przygotowywali plan obronny Rzeczpospolitej w roku 2000 w czasach rządów pana ministra Klicha na początku poprzedniej dekady, którzy planowali, aby ta część Polski była częścią, która może być zajęta przez agresora i właściwa linia obrony miała być dopiero od linii Wisły, no to jest, myślę, temat główny, który tutaj mieszkańców województwa lubelskiego interesuje.
Czyli bezpieczeństwo. A zobaczmy, jak finanse wpływają na decyzje wyborcze. To jest zawsze ryzyko, kiedy z mikrofonem podchodzimy do kogoś, kto przekłada pomidory, kto ma nadzieję, że dzisiaj to będzie ten dzień zwycięski, że te wszystkie pomidory zostaną sprzedane. Ile kilogram pomidorów? Dzień dobry panu.
Dobry panie, dobry.
Ile kilogram pomidorów dzisiaj kosztuje?
7 zł, najdroższe. A najtańsze kosztuje o 4 zł.
A co to za, skąd są te pomidory? Od pana z pola?
Z Poniatowej, ze Szklarni, a gruntowe ze swojego pola mamy.
To jest, jak pan wie, wiceminister finansów.
Tak. Witam. Dobre.
No i co by pan wiceministrowi? No bo może pan osądzić wiceministra finansów, jego strategię finansową rządu Prawa i Sprawiedliwości.
Znaczy ja popieram Prawo i Sprawiedliwość, no tak samo, że inwestują w silnik nasz, no. Bo to jest najważniejsze, nie? Że helikoptery robią tak samo. Dużo ludzi przyjmuje teraz do pracy. Widzę, że ogłoszenia są wszędzie, w gazetach, na Facebooku wszędzie ogłaszają, żeby do pracy, do silnika iść. Kiedyś był duży zakład pracy, nie? Tam cały silnik robił, ale potem Platforma wyniszczyła całkiem. I upadło sam. A teraz nowo Prawo i Sprawiedliwość od nowa odbudowuje silnik.
To jest pierwsza nowina. Pan minister coś o tym wie?
Tak, ja mieszkam w Świdniku i zakłady w Świdniku, o których pan mówi, to zakłady, które są kompletnym producentem śmigłowców. Jak wszyscy pamiętamy, nasi poprzednicy chcieli importować śmigłowce z Francji. My zamawiamy śmigłowce w Świdniku, powstają nowe inwestycje i rzeczywiście w ostatnim czasie, w ostatnim roku w PZL Świdnik powstało nowych, dobrze płatnych, bo to są miejsca w wysoko zaawansowanym technologicznie przemyśle, 500 miejsc pracy i rzeczywiście, jeśli by się udało sfinalizować kolejny kontrakt, tym razem na śmigłowce AW-101, śmigłowce większe niż te, które wojsko kupiło, kupiło też 4 morskie AW-101, ale kolejna partia to 22 śmigłowce, to mielibyśmy w Świdniku największą inwestycję w produkcję lotniczą od 25 lat w Polsce.
A czy tam jest zachowane jeszcze biuro projektowe, bo kiedyś było tak, że to były nasze helikoptery, helikopter Sikorski wykończony na globalnym rynku w którymś momencie i wycofany i nie produkujemy teraz. Mamy taką szansę?
Tak, znaczy wciąż oczywiście głównym śmigłowcem, z którego korzystają polskie siły zbrojne, jest nasza polska konstrukcja, czyli śmigłowiec W3 Sokół, który pomimo różnych trudności, bo te trudności oczywiście są, także w związku z konfliktem dzisiaj i agresją Rosji na Ukrainę i embargiem, ale mam też głębokie przekonanie, że uda się te śmigłowce zmodernizować do odpowiedniej wersji i to robimy siłami naszych inżynierów, naszych konstruktorów w Świdniku. Natomiast także w tych międzynarodowych projektach nowych śmigłowców i zmian w tych śmigłowcach, które już mają swoją historię, to inżynierowie ze Świdnika biorą czynny udział, więc ich myśl techniczna w Świdniku jest naszym kapitałem. Można nawet powiedzieć, że w pierwszej kolejności jest tym kapitałem, a w drugiej kolejności jest oczywiście zdolność do konkurowania. Dzisiaj PZL Świdnik jest największą spółką, największym zakładem całej grupie włosko-brytyjskiej, a myślę, że dzisiaj jest to w ogóle chyba najlepszy śmigłowcowy zakład w Europie, także biorąc pod uwagę zakłady francuskie czy niemieckie.
Artur Soboń, wiceminister finansów, piątka na liście w województwie lubelskim z list oczywiście Prawa i Sprawiedliwości, jest gościem Poranka Wnet. Jakby pan minister miał zegarek, to z przyjemnością dowiedziałbym się, która jest godzina. 7:24. To może jest to dobry moment, żebyśmy posłuchali piosenki, którą wybierzemy w studio. W studio ją wybierzemy i posłuchamy, a potem wrócimy tutaj na Targ przy ulicy Wileńskiej, a jeśli państwo słuchają radia w Lublinie na 101.1, to mogą państwo oczywiście odnaleźć teraz przez najbliższe 15-20 minut pana ministra tutaj i zadać mu te pytania, które leżą państwu na sercu. Przed chwilą tutaj pan sprzedający pomidory, a ja mu nie podziękowałem. Idę podziękować. Bardzo serdecznie dziękuję, ale widzę, że są i śliwki, i gruszki, i jabłka.
Tak. To wszystko jest z Powiśle naszego. No. Z Opola Lubelskiego, Sandomierza.
Ale tak wygląda to na ustawkę. Jakbyśmy się umówili, że przychodzi polityk z PiSu i podchodzę do kogoś, kto głosuje. To niech pan powie, że to nie była ustawka i niech pan zgłosi.
Nie, to nie była ustawka, bo to osiedle jest LSM, stare osiedle. I tu więcej jest ludzi bardziej po przeciwnej stronie, na tym osiedlu.
Że będą głosować za Platformą.
Za Platformą, tak jest, niestety. No. A ja tak jestem, w mniejszości jestem tutaj na Lesemach.
No.
No
i...
Nie, ja mieszkam w Zamburzycach, nie? Blisko, nad Zalewem Zamburzyckim. A tutaj no, handlujemy, mamy swoje owoce, warzywa, nie? Mamy stregany swoje, tak.
Ja mam nadzieję, że pan minister chociaż kilogram śliwek tutaj kupi, żeby... Panie ministrze, śliwki, jabłka, gruszki...
Śliwki lubię, ale nie wiem, czy nie kupię bardziej pomidorków, bo tak mi się podobają te tutaj.
No.
Ale co, kolor się panu czerwony podoba?
Wszystko mi się w pomidorach podoba. Kolor też.
To w takim razie posłuchamy piosenki. Odyseja wyborcza. No i to jest właściwa Odyseja wyborcza, bo jesteśmy na targu przy ulicy Wileńskiej w Lublinie. Patrzę, ile tu jest plakatów wyborczych w Lublinie. Rzeczywiście Lublin jest zawieszony plakatami, ale dominuje tutaj, przynajmniej w tym miejscu, w którym jestem, dominuje Platforma Obywatelska. Marta Wcisło, pan Komorski, numer 8, będzie gościem, też przyjdzie tutaj na jarmark. Pani druga pani Wcisło, nie wiem, czy to siostra, nie, to jest ta sama, i pan Moskal, który jest na liście Prawa i Sprawiedliwości numerem 2. My kontynuujemy marsz z panem Arturem Soboniem, bo z wiceministrem finansów, a zapytam, podejdę do pani, która tutaj siedzi, może odpoczywa, może przyszła coś kupić. Przyszła, odpoczywa pani?
Tak, odpoczywam trochę.
No i przygląda się pani i ziemniakom, i malinom, i politykowi, wiceministrowi finansów. O czym by pani chciała powiedzieć?
Żeby były tańsze sprawy tutaj wszystkie.
Zawołam pana ministra. Panie ministrze, no jest tutaj prośba o to, żeby wszystko było tańsze.
No pewnie, bo emerytury nam nie wystarczają na te drożyzny teraz, co jest.
A jak patrzy pani teraz na ceny tutaj na straganie, to one już się ustabilizowały, nie? Nawet niektóre rzeczy tańsze, nie?
Nie bardzo, nie bardzo. Nie bardzo. Każdy ciąg, co może, wie pan.
Wiem. No a patrząc, bo oczywiście zawsze jak się weźmie jeden produkt, no to tam może być jakaś różnica w cenie, ale jak tak weźmiemy wszystkie produkty żywnościowe, no to tutaj ta cena się zatrzymała, ale szalały ceny strasznie.
Szalały.
Żywności tak.
Teraz tak w miarę równo jest, ale różnie to bywa.
Ale przecież i trzynastki, i czternastki.
A ile leki kosztują? A ile mieszkania kosztują?
A leki dla seniorów? Ja tylko z telewizji to wiem. Leki dla seniorów nie są za darmo?
To tylko pan myśli, że oni mówią prawdę, że to jest darmo. A leki są tak drogie, że naprawdę. 600 zł co miesiąc płacę za leki, proszę pana.
Panie ministrze, no to co, jak to są leki za darmo dla seniorów, czy ich nie ma?
Są oczywiście, nie wszystkie. No mamy tą listę leków i pani ma oczywiście rację, no bo tu nie wiemy, jakie pani leki potrzebuje i na pewno ma pani rację, że część z nich pewnie trzeba słono zapłacić, to prawda.
Ale co, by trzynastka i czternastka do pani docierają?
Docierają, owszem, i jakby nie to, to by było jeszcze gorzej.
Czyli trochę tej prawdy mówią?
Prawdy mówią, tylko że nie mówią prawdę, że leki mamy za darmo prawie. Któryś taki najsłabszy cena, to dopiero jest za darmo. A te mocniejsze ceny to są, trzeba płacić.
To bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
No już mówię, 80 skończyłam, powinna mieć wszystkie leki za darmo. A to fig z makiem.
Tak, panie ministrze, takie słowa można usłyszeć. Pójdzie pani na wybory?
Pewnie pójdę.
I kogo pani wybierze?
A tego, co się nie mówi.
To prawda, można tego nie powiedzieć. Można powiedzieć, ale nie trzeba powiedzieć, bo wybory są wolne i wybory są tajne. Patrzę, czy my, panie ministrze, pójdziemy tam w tamtym kierunku, bo...
Targ się dopiero rozkręca. My jesteśmy tutaj z panem redaktorem rannymi ptaszkami, ale dopiero ci, którzy handlują, się rozstawiają, a jak się rozstawiają ci, którzy handlują, znaczy jeszcze nie ma tych, którzy kupują, więc na razie na targu jest tak spokojnie.
To z pytaniem jednym można kiwnąć głową, można podejrzeć, tylko czy to są polskie rzeczy, czy to są niepolskie? A na żaden temat pani się nie wypowiada, to bardzo często pani patrzy i nie wypowiada się, a można...
Są też osoby, spotkaliśmy akurat pana stąd, powiedział, że mieszka tutaj w Zębożycach, czyli w okolicach Zalewu Zębożyckiego pod całym Lublinem, ale duża grupa osób handlujących na targu. To są osoby, które no, od targu do targu każdego dnia gdzie indziej rozkładają się i w ten sposób pracują i w ten sposób zarabiają na życie, zmieniając te targi w różnych lokalizacjach, w różnych dniach, więc no, można powiedzieć taka tutaj już wyłącznie taka działalność zarobkowa, no i pani sobie taką działalność prowadzi.
jest taka grupa w Polsce, która by miała pretensje do pana ministra. To są ci drobni i średni przedsiębiorcy, którzy twierdzą, że po pierwsze, po drugie i po trzecie wzrosła biurokracja i zwiększyło się opodatkowanie i mają trudniej zapisu niż mieli za Platformy Obywatelskiej.
No co do biurokracji, to bym tak nie powiedział, bo nie wiem, czy ta biurokracja wzrosła. Na pewno dużo więcej rzeczy już teraz, niech mi nawet nikt nie mówi, że to dotyczy tylko tych, którzy umieją się posługiwać komputerem, bo nawet 112-latek rozliczył swojego epita drogą elektroniczną, więc 20 milionów Polaków to zrobiło i przedsiębiorcy też korzystają z takich usług i moim zdaniem to jest przyszłość. Jeśli my wypełniamy dzisiaj pita za podatnika, który płaci swój podatek na przykład z pracy, to docelowo wypełnimy też taki projekt PIT-u za tego przedsiębiorcę. Już w sierpniu uruchomiliśmy takie okienko organizacji właśnie w EPIT-cie, gdzie można sobie dołączyć swoją działalność gospodarczą i będziemy te funkcje dodawać. Docelowo, jak będziemy mieli KSeF-a, za chwilę on w połowie przyszłego roku wejdzie w życie, to będziemy mieli możliwość wypełnienia za przedsiębiorcę e-deklaracji VAT-owskiej. A myślę, że przy integracji systemów komputerowych, co też robimy, będzie to samo można zrobić z akcyzą, więc co do tej biurokracji, to ja się nie zgodzę. Co do podatku, to nie mam żadnych wątpliwości, że te podatki dość istotnie obniżyłem, bo na samej skali różnica z 17 na 12, 5 punktów procentowych to jest 30% mniej. Przedsiębiorcom dałem możliwość odliczania od podstawy w części do limitu, czyli składki zdrowotnej, więc z całą pewnością te moje zmiany są na korzyść, jeśli chodzi o obciążenia. Natomiast to, że składka zdrowotna jest dzisiaj proporcjonalna wobec dochodu, to rzeczywiście w tej pierwszej wersji Polskiego Ładu zostało wprowadzone i nie zostało zmienione, no jest dzisiaj jednak kwestią elementarnej sprawiedliwości. Także no, mamy dzisiaj sytuację, w której nie ma żadnych wątpliwości, jak ważne są wydatki na zdrowie i budżet Narodowego Funduszu Zdrowia.
A my wejdziemy do sklepu, na którym jest napisane polędwiczki 33,80, schab BIG 24,70. Nie wiem, jaką atmosferę zastaniemy w tym sklepie. Wchodzę razem z panem ministrem Arturem Soboniem. Czy ma pani... Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
To jest człowiek, który...
Ministra z telewizji.
Zna pani?
Z telewizji.
No ale teraz jest okazja, żeby albo mu zadać pytanie, albo go po prostu powiedzieć...
A po prostu zapytać się, czy naprawdę afera wizowa jest, panie ministrze.
Prawda jest taka, że mamy najprawdopodobniej do czynienia, bo to sprawdzają służby nasze polskie, które wykryły, że tutaj są nieprawidłowości. Takie nieprawidłowości dotyczące 286 wiz. I to jest skala tej afery. Ci ludzie zostali już na wiosnę, którzy byli za to odpowiedzialni, po raz pierwszy zatrzymani, aresztowani. Toczy się postępowanie. Jeśli będzie większa liczba tych wiz, które byłyby podejrzane, no to oczywiście służby będą o tym mówić, czy zatrzymywać osoby, które dopuściły się nieprawidłowości, ale nie ma mowy o żadnej aferze, która by zmieniała sytuację, jeśli chodzi o wydawanie wiz w Polsce, bo tu mamy trwałą, stałą linię. My te wizy naprawdę wydajemy ostrożnie i jesteśmy tym państwem, w którym nie ma masowego napływu imigrantów, także tych legalnych, już nie mówię o tych nielegalnych, bo tych w ogóle nie ma.
Jeszcze nawet, żeby była jedna wiza nielegalna, to jest afera w takim stopniu, czy w takim jest afera.
No to jeśli bo pani, bo pa, tak, to co pokazują, to jest nieprawda, a jeśli pani tutaj pokazywała nam o tyle, bo tego nie widzimy w radiu, to oczywiście zgoda. W takiej skali jest to...
Niechby jeden tylko przekroczył, który nielegalnie, albo jakiś terrorysta, to już jest nieszczęście dla nas.
To
nie
jest,
można tego zamiatać.
To jest aferka, ale bezwzględnie tego nie można zamiatać pod dywan. Bezwzględnie, to zgoda.
A pan?
Nie, mówię, że nie przeginać. Jest dobrze na razie.
Jest.
Dobrze.
To mogło...
Już.
Tu rozpocznie się. Bardzo serdecznie dziękuję pani.
Miłego dnia życzymy.
I również. I wędrujemy dalej, ale też znowu posłużę się zegarkiem pana ministra. Która jest godzina?
Prawdziwą różnorodność poglądów na naszym targu tutaj w Lublinie. Jest 39 po. Natomiast faktycznie to było ciekawe, bo mieliśmy wszystkie rodzaje poglądów. Pani, która była taka trochę chyba niezdecydowana, bardzo zdecydowana pani po lewej naszej i bardzo zdecydowany pan po prawej naszej o sprzecznej ocenie sytuacji.
To prawda, rozpoczęła się nawet dyskusja polityczna, komu jest dobrze, komu jest niedobrze. Mam nadzieję, że wszystkim jednakowo ten schab albo te polędwiczki będą smakowały. Teraz przechodzimy do takiej podziemnej części targowiska przy ulicy Wileńskiej, ale rzeczywiście...
Podziemnej to przesada, niższej. Schodzimy po prostu po schodkach.
A, ja myślałem, że będziemy pod ziemią, ale rzeczywiście to jest naziemne, ale tutaj już jest zupełnie inny sortyment. Torebkę, co kto sobie życzy, co kto sobie winszuje i zaraz spróbujemy przeprowadzić kolejną rozmowę, patrząc na maliny i na polskie winogrona.
No tak, to jest jak na każdym targu, a te targi w województwie lubelskim są popularne wśród mieszkańców. Tak jak mówię, tego jeszcze nie widać, bo jesteśmy bardzo rano, ale za chwilę ten targ ruszy, jak się wszyscy rozstawią. To asortyment jest, no można znaleźć wszystko po prostu.
A ja rozstawię się na chwileczkę tutaj, bo mam ukryty program Prawa i Sprawiedliwości. Rząd blisko ludzi i tak patrzę, rodzina, młodzi, seniorzy, rolnicy, właściwie PiS dla, czyli Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica dla wszystkich, uszczelniony system podatkowy, taka ładny wykres 24-2015, 4,3 luka podatkowa w 2021, a tu dwóch lat brakuje, panie ministrze, 22-23.
Nie, no bo to są już potwierdzone dane. Ta luka VAT-owska jest dzisiaj na podobnym poziomie. To jest już taka sytuacja, w której utrzymujemy ją na podobnym poziomie. Natomiast to są potwierdzone dane z Eurostatu i one są po prostu takie, nie że nasze, tylko porównywalne do wszystkich innych państw Unii Europejskiej. Natomiast może tutaj na tej ulotce naszej, to jest tak 24 i 4, to nikomu nic nie mówi. To ja mogę powiedzieć, że gdyby ta luka VAT-owska była na takim poziomie jak w 2015 roku i mielibyśmy budżet tego roku, to mielibyśmy o 50 miliardów złotych w tym budżecie mniej.
Ale tak patrzę, więcej pieniędzy na służbę zdrowia, szereg działań, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa, budowa zapory na granicy z Białorusią, powołanie Wojsk Ochrony Terytorialnej, plan modernizacji technicznej wojska, 2 miliardy, dowiedzieliśmy się dzisiaj, że 2 miliardy dolarów pożyczki dostaniemy z jakiegoś amerykańskiego banku jako oprocentowanej?
No, to jak to transakcje, no to oczywiście tutaj my raportujemy tylko zagregowane kwoty do limitu. Mamy limity w ramach w szczególności tego najważniejszego funduszu, dzisiaj Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych i pokazujemy całość tych zobowiązań do określonego limitu, nie poszczególne transakcje oczywiście.
Bezpieczeństwo i nowoczesne drogi, inwestycje w regionach, strategiczne inwestycje bezpieczeństwa i rozwoju naszego kraju.
To jest to najważniejsze. Z punktu widzenia województwa lubelskiego najważniejsza jest z tej ulotki Via Carpatia, która dzisiaj jest już super nowoczesną drogą w kierunku południowym, w kierunku Rzeszowa i za chwilę będziemy mieli tak zwany ZRID, czyli będziemy mogli ruszyć z budową w kierunku północnym, w kierunku Białegostoku i ta droga zupełnie otworzy już też województwo lubelskie z takiego gospodarczego punktu widzenia, bo droga do Warszawy jest dzisiaj już znakomita. Za chwilę zresztą ona będzie w kierunku na wschód, będzie w kierunku przejść granicznych z Ukrainą, będzie dokończona, natomiast 19 to jest, można powiedzieć, oś takiego rozwoju gospodarczego, aktywności gospodarczej północ-południe dla województwa lubelskiego oczywiście, ale no dla całej Polski Wschodniej i dla w ogóle całej tej części Europy.
Patrzę na strategiczne inwestycje bezpieczeństwa. Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną wiemy. Gazociąg Baltic Pack wiemy. Koncert multienergetyczny Orlen wiemy. A dlaczego tutaj nie ma CPK?
Nie pisałem tej ulotki, mogłoby być oczywiście, tylko rozumiem, że to są te inwestycje, które są już zrealizowane, a nie w trakcie realizacji. Jeśli jesteśmy tutaj w województwie lubelskim, to chcę dzisiaj powiedzieć, że ten koncern multienergetyczny, jakim jest dzisiaj Orlen, jest moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem i będę też o tym dzisiaj mówił w Puławach, więc przy okazji zapowiadam tam swoją wizytę dla Azotów Puławy, tak aby wspólnie z Anwilem tworzyć, jak można powiedzieć, blok, tworzyć siłę dla
azoty,
polskiego...
Azoty Puławy staną się częścią koncernu Orlen, tak?
Tak bym chciał. Oczywiście finalne decyzje są w rękach właścicieli, w rękach obu tych grup, ale trwa referendum wśród pracowników i ja do tego referendum bardzo zachęcam. Organizuje je Puławska Solidarność i sam będę namawiał do tego, aby głosować za tym, aby przejść do grupy Orlen.
Azoty w Puławach kiedyś były samodzielną spółką, potem trafiły pod skrzydła Tarnowa, a teraz z kolei trafią pod skrzydła Orlenu. Po co takie zmiany?
Dzisiaj z punktu widzenia tego potencjału, który Puławy posiadają, optymalnym dla prowadzenia tego biznesu jest rynek rolny, rynek nawozów i synergia z Orlenem, także oczywiście z dostawcą gazu, bo to przy produkcji nawozów jest czymś fundamentalnym, jeśli chodzi o koszty. No krótko mówiąc, to byłaby stabilizacja i nowe projekty inwestycyjne. Chciałbym, aby tutaj powstawały takie projekty, jak na przykład projekty energetyczne, bo Puławy mają taki potencjał.
Wojciech Cejrowski wczoraj w studiu Dziki Zachód mówił o pomyśle, żeby łapać w puszki CO2 i topić na dnie Morza Barentsa. To jest taki pomysł, czy go nie ma?
Dzień dobry
pani.
Bardzo się cieszę, że spotkałam panów. Jestem w ogóle fanem pana i pana bardzo, bardzo cenię. W telewizji bardzo często oglądam, także cieszę się, że spotkałam panów dzisiaj.
Ale to jest minister finansów. On nam zabiera pieniądze, zabiera nam podatki, musimy przez niego płacić.
No podatki są potrzebne, bo z czego by się państwo utrzymywało? Jest przecież bezpłatne szkolnictwo, jest policja, jest straż graniczna, jest służba zdrowia. Z czegoś to trzeba utrzymać.
No, czyli nie obrażamy się za to, że płacimy podatki.
A broń Boże. Musimy. Zresztą te podatki nie są takie wysokie przecież. Ja na przykład nie płacę podatku, ponieważ jestem emerytką i jak dotychczas nie przekroczyłam tych 30 tysięcy, a na zdrowie trzeba płacić te 9%. No każdy musi.
Bardzo serdecznie dziękujemy pani za rozmowę.
Bardzo mi miło.
A teraz musimy wrócić, bo ponoć mamy topić CO2 na dnie Morza Barentsa i to mnie ciekawi.
No, a jak to można utopić?
Nie wiem właśnie, może pan minister wie, bo to my...
No pan minister powinien wiedzieć, ja tego nie wiem. Na Morzu Barentsa?
A tak, potem na dnie tak Bałtyku, daleko? Bo to CO2 jest takie okropne i takie tak szkodliwe, że trzeba je łapać w puszki i topić.
No dobrze, ale nie będzie wtedy trawy zielone i nie będzie lasów. No przecież CO2 jest niezbędnie potrzebne.
Panie
zwierzęce roślinnego.
To
tak
prawda.
To jest
najprawdopodobniej jest to prawda, chociaż być może naukowcy się mylili, bo często się mylą.
No tak, świat idzie z postępem. Niektóre rzeczy, które były nie do pomyślenia jeszcze 20 lat temu czy 50 lat temu, to dzisiaj jest normalnie. Ale w tym przypadku to ja nie wiem, czy się pomylili. Raczej nie.
Ale maliny są takie same, jak były i 50, i 100 lat temu i z tego się cieszymy.
Ale bo jest CO2.
Bo jest CO2. Panie ministrze, to jak jest z tym morzem Barentsa i topieniem CO2?
Bardzo dziękuję, że tutaj nas pani zaczepiła. Ja nie wiem oczywiście, o co chodzi tutaj panu Sojerowskiemu. Najlepiej jakby on sam tłumaczył swoje słowa. Jaki on ma na to pomysł?
On nie miał pomysłu, powiedział, że taki jest pomysł Orlenu.
Zdaje się, była kpina, no ale okej. Okay, no. Co innego Wojciech Sojerowski, co innego ja. No Wojciech Sojerowski oczywiście jest od tego, żeby prowokować i nas tutaj rozbawiać.
Patrzymy, panie ministrze, na zegarek, a nawet mogę zrobić to samodzielnie. Słuchają państwo Poranka Wnet, jest godzina 7:49. Panie ministrze, to co, jeszcze jedna rozmowa, tak sobie pomyślałem, a właściwie to jaki my ustrój budujemy w Polsce, jeśli chodzi o sprawy gospodarcze, czy to jest, jakby pan go nazwał, to...
Nazwałbym go republiką, nazwałbym go wspólnotą, nazwałbym ten ustrój czymś, co jest pomiędzy taką polityką państwa, która chce uczynić ze swoich obywateli taką kolektywną maszynę, odbierając im wolność i wpędzając ich w tryby, a taką polityką państwa, w której to państwo istnieje tylko po to, aby obywatele się nawzajem nie pozabijali, bo obywatele mieliby w tym państwie traktować sami siebie jak półbogów. Obie te drogi są antywspólnotowe, więc taka bym powiedział, Solidarna Republika, tak bym to nazwał.
Nie, Socjalistyczna Republika.
W żadnym razie. Solidarna to znaczy taka, która buduje wspólnotę. Zresztą ja w ogóle uważam, że my trochę przeceniamy znaczenie, bo oczywiście ono jest bezcenne finalnie, bo musimy być silni i gospodarczo, i militarnie, i pod każdym względem, ale trochę nie doceniamy znaczenia siły wspólnoty, także w kontekście bezpieczeństwa, bo jeśli mamy zintegrowane, zjednoczone państwo, zjednoczony naród i silną wspólnotę narodową, naprawdę możemy dużo spraw rozwiązywać i wewnętrznych łatwiej, ale przede wszystkim jest trudniej być zaatakowanym z zewnątrz.
A jaka jest atmosfera w autobusie, którym podróżuje premier Morawiecki i ministrowie?
Premier jest zwykle skupiony, bo przygotowuje się do kolejnych spotkań, więc przygotowuje sobie to, co chce powiedzieć. Także zapoznaje się z tym, co jest szczególnego, ważnego w tym miejscu, w którym jest zawsze dobrze do tych spotkań przygotowanych, a poza tym sobie oczywiście rozmawiamy o tym, co można byłoby jeszcze w tej kampanii dobrego zrobić.
Kampania, najważniejsze zdarzenie kampanii to ponoć pierwszy z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości, ale i opozycyjnej partii, 1 października, marsz w Warszawie i konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach.
Nie wiem, czy to jest najważniejsze wydarzenie. Ważne oczywiście dla nas, bo przygotowujemy się do spotkania w Katowicach i ono będzie na pewno dobrze zorganizowane, ale ono nie jest jakimś breaking pointem naszej kampanii.
Króliki są w sprzedaży, to ja bym się tylko zapytał, przepraszam bardzo, czy króliki są żywe, czy nie? A jaki ma pani kwiaty? Jaki kwiat dla Donalda Tuska, jaki kwiat dla Jarosława Kaczyńskiego? No bo zastanówmy się przez chwilę. Nie? Nie ma takich kwiatków, ale są za to jeżyny. A który na maliny zasłużył, który na jeżyny?
No,
Ja mam sam sobie odpowiedź na to pytanie. Panie ministrze, jeżyny czy maliny podarował pan Donaldowi Tuskowi?
Nie, ja bym mu nic z tego nie podarował. Niech przyjdzie tak i sobie kupi, tak. Niech przyjdzie sobie kupi tutaj na tego typu bazarku. Niech on się spróbuje na takich bazarkach pojawić i skonfrontować z tymi, którzy dzisiaj tutaj ciężko pracują, a także z tymi, którzy kupują tutaj. Tak, to jest naprawdę ciężka praca. Trudno naprawdę znaleźć sobie cięższą pracę niż taka praca, jaką tutaj pani wykonuje, biorąc całą odpowiedzialność też na siebie, nie tylko za biznes, ale za wszystko. Musi sobie to wszystko sama pani zorganizować.
A pan potrafiłby tak sobie stanąć na bazarze i to sobie wszystko zorganizować?
Pewnie nie, bo to naprawdę jest ciężka praca, no ale trzeba powiedzieć też, że ja się pracy nie boję, więc co by mi w życiu nie przyszło robić, to bym w to wkładał swoją energię, ale no to pani ma na to i piękne stoisko. No nie wiem, czy obaj byśmy potrafili zrobić takie piękne stoisko jak pani.
To prawda, zdjęcie tego pięknego stoiska mam nadzieję, że zrobił Piotr Mateusz Bobołowicz, a ja popatrzę tylko na zegarek, bo jest godzina 7:53. Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję za wspólny spacer po bazarze.
Ja też dziękuję, wszystkim życzę miłego wtorku, spokojnego dnia.
Artur Soboń, polityk Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister finansów, kandydat numer 5 na liście PiS-u w województwie lubelskim.
W okręgu lubelskim, czyli jeśli mówimy o województwie lubelskim, to jego zachodniej części.
A my mamy, właściwie tak się zastanawiał, byliśmy wczoraj w kinie, ale to jest na później. Bernard Nowak będzie recenzował film Zielona Granica. Obejrzeliśmy ten film, panie ministrze.
Pan, redaktorze, tak? Ogląda pan?
Oglądałem, ale teraz nie czas na recenzję. Teraz czas na to, żeby się zastanowić. No dobrze, to ponieważ przyznałem się do tego, że byliśmy w kinie, to proponuję, żebyśmy posłuchali piosenki W kinie w Lublinie. poranku Piotr Mateusz Bobołowicz i krótka historia miejsca, w którym jesteśmy.
Jesteśmy w lubelskiej dzielnicy LSM, Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa, osiedle imienia Juliusza Słowackiego. Jest to miejsce bardzo ciekawe pod względem architektonicznym. Projekt Zofii i Oskara Hansenów, wybitnego małżeństwa modernistycznych architektów. Ciekawe całe targowisko, ciekawy układ osiedla i bardzo ciekawe położone obok pawilony, które zresztą toczy się walka o ich zachowanie. Jest pomysł, żeby uczynić je zabytkiem, bo są wybitnym przykładem architektury lat 60. Wtedy też zostało to osiedle zaprojektowane na początku lat 60., a w drugiej połowie i na samym początku lat 70. trwała jego budowa i jest to rzeczywiście bardzo taka forma dla człowieka, mimo że jest to blokowisko, jest dużo zieleni, jest bardzo ciekawy układ architektoniczny. Nie jest to oczywiście jedyne dzieło Oskara i Zofii Hansenów, natomiast w Lublinie to najbardziej znane i dobrze zachowane.
Piotr Mateusz Bobowicz pokaże to na zdjęciach, które będzie można zobaczyć na portalu wnet.fm. Pan minister przegląda najnowsze wiadomości. Jakie są?
Rozmaite, tak bym powiedział.
To znaczy?
Nie, no tak sobie tylko scrollowałem tutaj.
A kto wygra wybory?
Prawo i Sprawiedliwość oczywiście.
Kto będzie rządził?
Prawo i Sprawiedliwość.
A skąd pan to wie?
Robimy wszystko, aby tak było.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Artur Soboń był gościem Poranka Wnet, wiceminister finansów, polityk Prawa i Sprawiedliwości. My, patrząc na piękne kwiaty, myślimy o tym, o jakich kwiatach opowie nam w wiadomościach Kuba już za chwilę. Kuba Duszek i najnowsze wiadomości.
Dzień dobry, minęła 8:00. W tym wydaniu wiadomości: wiceminister finansów o relacjach polsko-ukraińskich. Kanadyjska opozycja domaga się rezygnacji w sprawie uhonorowania ukraińskiego SS-mana oraz włosko-francuska współpraca oraz krytyka Niemiec w sprawie migrantów. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Mamy do czynienia z festiwalem błędów polityki ukraińskiej, mówił w Poranku Wnet na temat relacji Warszawa-Kijów wiceminister finansów Artur Soboń.
Mam głębokie przekonanie, że w interesie Ukrainy leży to, aby jednak z tej drogi zejść, bo droga porozumienia z Niemcami i Rosją, nawet jeśli chwilowo zaspokaja oczekiwania różnych grup interesów na Ukrainie, nie jest właściwą dla Ukrainy drogą. Polska ma interes w tym, aby Ukraina była państwem niepodległym, aby nie było tutaj granicy z Rosją i będzie te dążenia Ukrainy do tego, aby zachować bezpieczeństwo w tej części Europy, wspierać.
Mówił wiceminister finansów Artur Soboń. Cała rozmowa na Wnet.fm. Kanadyjska opozycja wezwała spikera Izby Gmin Antoniego Lotę do rezygnacji w związku z uhonorowaniem w parlamencie w Ottawie członka dywizji SS Galiceny Jarosława Hunki. Składająca się z ukraińskich ochotników jednostka odpowiedzialna jest za zamordowanie tysięcy Polaków i Żydów. O uhonorowaniu zbrodniarza ukraińskiej dywizji SS przez parlament Kanady pisały w niedzielę i poniedziałek największe światowe media. O sprawie informowały m.in. stacje CNN, BBC, dziennik Washington Post, Telegraph, Guardian i tygodnik Newsweek. Podczas piątkowego przemówienia prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w kanadyjskim parlamencie spiker Izby Gminy Antony Rota uhonorował 98-letniego Jarosława Hunkę, który podczas II wojny światowej służył w szeregach 14. Dywizji Grenadierów SS. Po przemówieniu Zełenskiego Rota zwrócił się do siedzącego na galerii Hunki i przedstawił go jako ukraińsko-kanadyjskiego weterana II wojny światowej, który walczył o ukraińską niepodległość z Rosjanami. Nazwał go ukraińskim bohaterem, kanadyjskim bohaterem, któremu dziękujemy za jego służbę. Zebrani nagrodzili weterana owacją na stoi. Oprócz Zełenskiego na sali obecny był m.in. premier Kanady Justin Trudeau. W nocy rosyjskie drony atakowały portową infrastrukturę w obwodzie odeskim. Eksplozje słychać też było w innych rejonach Ukrainy. Władze obwodu odeskiego przekazały, że siły obrony powietrznej strąciły większość dronów, którymi w nocy Rosjanie atakowali południe Ukrainy. Mimo to bezzałogowce trafiły w okolice portu Wizmail nad rzeką Dunaj, skąd wypływają statki z ukraińskim zbożem. Uszkodzone zostały m.in. magazyny, ale też około 30 ciężarówek. Dwóch kierowców zostało rannych. Ogółem w nocy Rosjanie wypuścili na Ukrainę 38 bojowych dronów Shahed, 26 udało się strącić. Używali też rakiet nad ranem. Jedna trafiła w jedno z przedsiębiorstw w Krzywym Rogu. Jednocześnie rosyjskie władze w okupowanym Krymie podały informacje o ukraińskim ataku rakietowym na wojskowe lotnisko Belbek. Rosjanie twierdzą, że strącili wszystkie ukraińskie pociski. W wyniku wybuchu, do którego doszło wczoraj na stacji benzynowej w stolicy Górskiego Karabachu Stepankercie, rannych zostało ponad 200 osób, poinformowała agencja Reutera, powołując się na lokalne władze. Reuters powołał się na miejscowego rzecznika praw człowieka. Według niego większość rannych jest w stanie ciężkim lub bardzo ciężkim. Osoby te powinny zostać przetransportowane do szpitali poza enklawą, ponieważ w Górskim Karabachu nie ma do tego odpowiedniej infrastruktury. Z kolei do Erywania, stolicy Armenii, przybyły wczoraj szefowa Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego Samantha Power i główna zastępczyni asystenta sekretarza stanu do spraw europejskich i euroazjatyckich Yuri Kim. Celem ich wizyty jest spotkanie z członkami rządu Armenii oraz omówienie sytuacji w Górskim Karabachu. Wczoraj do Armenii przybyło niemal 3000 uchodźców. Szef włoskiej dyplomacji Antonio Tajani wyraził na spotkaniu z minister Catherine Colonną w Paryżu zadowolenie z francuskiej gotowości do współpracy i solidarności w kwestii migrantów. Skrytykował Niemcy za finansowanie organizacji pozarządowych pomagających migrantom. Jeśli chodzi o Niemcy, będę w Berlinie w czwartek i czekam na wyjaśnienia ze strony niemieckiego rządu, kontynuował Tajani. Premier Włoch Giorgia Meloni napisała w sobotę do kanclerza Olafa Scholza, krytykując finansowanie przez Niemcy organizacji pozarządowych pomagających nielegalnym migrantom w jej kraju. Potrzebujemy większej współpracy ze strony krajów pochodzenia i krajów tranzytu, które muszą podjąć zobowiązania i skorzystać z naszej pomocy, oświadczyła Colonna. Szef MSW Francji Gérald Darmanin zadeklarował w minionym tygodniu gotowość wysłania do Włoch francuskich funkcjonariuszy, a Francja wzmocniła kontrolę na granicy francusko-włoskiej, w tym kontrolę przekraczających granice pociągów.
Prognoza pogody.
W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego, w górach zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura maksymalna 23 stopnie w Krakowie, 24 w Lublinie, Szczecinie, Bydgoszczy i Białymstoku, 25 w Łodzi, Wrocławiu, 26 w Warszawie.
Prognoza pogody.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. Polscy siatkarze już w sobotę rozpoczną turniej do kwalifikacji Igrzysk Olimpijskich, które odbędą się w Chinach. Te kwalifikacje, oczywiście igrzyska w Paryżu. Niestety polecimy bez Bartosza Kurka, który zmaga się z kontuzją biodra. Jego miejsce zajmie Bartłomiej Bołąd, a opaskę kapitana przejmie Aleksander Śliwka. Najlepszą opcją to dać mu teraz odpocząć, nawet do kilku miesięcy. To wyjdzie wszystkim na dobre, powiedział Nikola Grbi. Bartosz Kurek nabawił się kontuzja, w zasadzie odnowiła mu się kontuzja przed ćwierćfinałowym meczem Mistrzostw Europy ze Słowenią. Rzeczywiście bardzo eksploatowany organizm w pewnym momencie odmówił posłuszeństwa, a więc w sobotę w Chinach gramy pierwszy mecz z Belgią bez Bartosza Kurka. W naszej grupie są także Argentyna, Meksyk, Holandia, Bułgaria i Kanada. Trzy grupy i po dwie najlepsze ekipy awansują bezpośrednio do igrzysk. Oczywiście my jako mistrzowie Europy i zdobywcy zwycięzcy Ligi Narodów jesteśmy w gronie faworytów tego turnieju. Tymczasem dziś rusza jedna 32. Pucharu Polski, a więc turnieju tysiąca drużyn. W najciekawszych meczach Jagiellonia Białystok podejmie Śląsk Wrocław, a Concordia Knurów zmierzy się z Widzewem Łódź. Przypomnijmy, że tradycyjnie finał jest rozgrywany 2 maja na Stadionie Narodowym, a w ostatniej edycji Legia pokonała Raków Częstochowa po rzutach karnych. Ciekawe spotkanie w Ekstralidze piłkarzy ręcznych. Górnik Zabrze zremisował na własnym parkiecie z Zagłębiem Lubin 27-27, a więc potrzebne były rzuty karne, gdyż w piłce ręcznej musi być rozstrzygnięcie, no i w nich lepszy Górnik Zabrze. Natomiast liderem pozostaje Industria Kielce przed Orlenem Płock, a dzięki temu zwycięstwu Górnik awansował na trzecią pozycję. Jeszcze ciekawe doniesienie ze świata piłki nożnej. Wiemy o tym, że Michał Probierz powoli wysyła powołania na mecze reprezentacji Polski. Może w tym gronie znajdzie się Michał Helik, środkowy obrońca, który przecież swego czasu był powoływany do reprezentacji. Były piłkarz Ruchu Chorzów, obecnie grający dla angielskiego Huddersfield, zdobył gola i to w doliczonym czasie gry. Jego trafienie dało na wyjeździe remis z Coventry 1-1. Popularne Terriery, bo tak mówi się o ekipie Huddersfield w Championship, a więc w pierwszej lidze angielskiej zajmuje dopiero 17 17 miejsce i ma jedną pozycję wyżej od Coventry. Czekamy na te powołania. Michał Probierz najprawdopodobniej jutro lub też jeszcze dziś. Dziś przebywa na specjalnej konferencji w Zakopanem, ale właśnie roześle powołania. Poznamy wybrańców Michała Probierza na pierwsze dwa mecze w jego kadencji, a więc przeciwko Wyspom Owczym na wyjeździe i u siebie z Mołdawią na Stadionie Narodowym. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
Wiadomości sportowe.
Reklama.
Ulicami historii. Podcast Radia Wnet. Każda ulica ma swoją opowieść. Posłuchaj rozmów o ulicach i ich patronach. Odkryj historię Polski krok po kroku, ulicę po ulicy. Nie przegap żadnego odcinka. Słuchaj nas na antenie Radia Wnet i szukaj Ulicami Historii w swojej aplikacji do podcastów. Odwiedź stronę podcastu na wnet.fm.
Podcast dofinansowany ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.
O reklamie.
Jest godzina 8.09, jesteśmy w piekarni Mielnik, tutaj można napić się kawy, można zjeść placek twarogowy, rogalik francuski z kokosem, czy mini cebularz. Pani, przepraszam, pani wybiera cebularz, jest tutaj dobry, w ogóle dobry jest Mielnik?
Dobry Mielnik jest.
Dobry Mielnik jest. Za chwilę Łukasz Jankowski i jego gość Radosław Fogiel, a potem tutaj na targowisku przy ulicy Bieleńskiej spotkamy się z Krzysztofem Komorskim, który z kolei jest kandydatem Platformy Obywatelskiej w wyborach parlamentarnych. A teraz posłuchamy zespołu Supertramp, z którym zjemy się.
Zapraszam na wywiad wnet.
Wywiad wnet.
I my na chwilę z ulicy Targowisk Lublina przenosimy się do naszego wygodnego i ciepłego studia przy krakowskim przedmieściu Łukaszenkowskim. Witam Państwa bardzo serdecznie. Gościem poranka wnet Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie przewodniczący, oczywiście o sprawach zagranicznych i wizach porozmawiamy, bo słowo wiza staje się dla niektórych mediów słowem obraźliwym. Nie wiem, czy nie mówić ty wizo jedna, ty, czy jeszcze nie, ale to zaraz ustalimy, o co właściwie z wizami chodzi. Najpierw granice. Polska prowadza kontrolę na granicy Polski ze Słowacją. Dlaczego?
Prowadzimy w tej chwili konsultacje, ale rzeczywiście podchodzimy do tego poważnie. Są doniesienia o tym, że mogło dojść do wzmożenia ruchu na tak zwanym szlaku bałkańskim, szlaku nielegalnej imigracji do Europy, szlaku przemytu ludzi. No i obserwujemy też to, co dzieje się na Lampedusie, na południu Europy, to jak reagują inne państwa Unii Europejskiej, te same, które zachęcały często do przybywania, te same, które finansują organizacje mieniące się humanitarnymi, a często będące po prostu przemytnikami ludzi. No i musimy zapewniać Polakom bezpieczeństwo.
Pojawił się taki głos, że rząd Prawa i Sprawiedliwości krytykuje Niemcy. Mówi, Niemcy ingerują w nasz proces wyborczy, bo chcą kontroli na granicach, a sami państwo wprowadzają kontrolę na granicach ze Słowacją, gdzie też toczy się kampania wyborcza. Tam wybory będą szybciej, bo zdaje się 1 października.
Tam wybory już za chwilę. Nie, krytyka...
To nie jest hipokryzja, panie pośle?
Panie redaktorze, krytyka wobec kanclerza Scholza nie dotyczyła głównie kwestii samej granicy. Tam jest też tak, że kanclerz Scholz mierzy się z problemami wewnętrznymi. W siłę rośnie Alternative für Deutschland, bardzo antypolska, no również dość ksenofobiczna partia, która już od jakiegoś czasu jest numerem 1 albo numerem 2, w zależności od sondażu, właśnie w badaniach. I to jest grana przynajmniej częściowo na rynek wewnętrzny. Ale czym innym jest, i tu jest klucz całej sprawy, że kanclerz Scholz właśnie, żeby odwrócić uwagę od problemów swoich i swojej polityki w Niemczech, idzie w narrację polskiej opozycji i próbuje podbijać bębenek tej aferki. No, czy...
A wy nie podbijacie bębenka Roberta Fico na Słowacji? Wprowadzając zapewniając kontrolę, że tutaj jest jakiś kłopot ze Słowacją, to nie jest ten sam mechanizm, panie pośle, panie przewodniczący?
Nie sądzę, bo o ile Słowacja leży na trasie tej migracji z południa, poza tym, tak jak mówię, to jest na razie na etapie konsultacji również z samą Słowacją. To oczywiście jest finalnie suwerenna decyzja Polski, ale zobaczymy. No o tyle... Niemcy mają tutaj sytuację nieco inną i to Niemcy po pierwsze zapowiedzieli, że nie będą przyjmować, zawieszają ten mechanizm tak zwanej solidarności, bo nie jest żadną solidarnością. Nie będą przyjmować tych migrantów, którzy przypływają na Lampedusę, a równocześnie przecież sami prowadzili politykę zachęcania do przypływania. No i jak ostatnio ujawniły media, finansowali organizacje, które pomagają tym migrantom dostać się do Europy. No to jest hipokryzja do kwadratu.
To jeszcze jak będą te kontrole wyglądać? Wprowadzimy kontrole paszportowe, czy będą wyrywkowe kontrole? Co polski rząd chce zrobić na granicy polsko-słowackiej?
Zobaczymy, tu nie ma żadnych jeszcze decyzji. Pamiętajmy też, że takie tymczasowe przywrócenia kontroli to nie jest też nic, co się po prostu nie dzieje od czasu do czasu. No nawet przy dużych wydarzeniach sportowych podejrzewam, że nie wiem, kiedy będą w przyszłym roku igrzyska we Francji, to prawdopodobnie też pewnie jakieś takie działania Francja podejmie. Sam kiedyś na lotnisku w Paryżu, mimo że leciałem w ramach Unii Europejskiej, też byłem poddany do takiej kontroli przedszengeńskiej, tam to nazwijmy. No, my skupiamy się na tym, żeby Polska i Polacy byli bezpieczni. To jest kwestia zasadnicza.
Panie pośle, panie przewodniczący, jeżeli Niemcy zamkną granicę z Polską, jeżeli wprowadzą pełną kontrolę paszportową, to jest w tej chwili możliwy scenariusz. Rozważacie takie ruchy ze strony Berlina?
Nie ma żadnych podstaw, żeby coś takiego uczynić, to po pierwsze, bo
podstawy
przecież
podstawą... to jedno, a spodziewanie się to co innego decyzji.
Oczywiście, to
spodziewa się pan przewodniczący.
Do tego dochodzę. Nie spodziewam się, bo to byłoby bardzo mocnym uderzeniem w same Niemcy. Przecież ruch przygraniczny, ale również wymiana handlowa, te wszystkie ciężarówki, które wyjeżdżają z Niemiec do Polski, z Polski do Niemiec, no sparali realizowaliby własną gospodarkę, robiąc coś takiego. Ale oczywiście widzimy próbę, to o czym mówił pan minister Rau, pisał. Widzimy taką próbę no właśnie grania w tej samej orkiestrze, w której polska opozycja, bo mamy do czynienia, rzeczywiście mamy do czynienia najprawdopodobniej ze złamaniem prawa dotyczącym procedur wizowych, bo nawet nie wydawania samych wiz. Nikt, kto się do wizy by nie kwalifikował, wizy nie dostał. Tam klucz sprawy jest przyspieszenie pewnych procedur. Wykryły to polskie służby, zareagowały, prokuratura stawia zarzuty. Mówimy o 268 przypadkach, a kanclerz Scholz próbuje z tego zrobić europejską awanturę.
Czyli próbuje pokazać, że kłopot migrantów w Niemczech to jest nieszczelność i korupcja w polskim systemie wydawania wiz.
Próbuje podbijać te narracje opozycji, która również kłamliwie mówi o setkach tysięcy, milionach wręcz nielegalnych migrantów,
którzy mieliby się gdzieś ukrywać w Polsce. A to nie tylko kanclerz Scholz i Berlin, także Bruksela i pani komisarz Johansson, komisarz od migracji, żąda decyzji. To miało być 14 dni, zostało chyba 9 tych dni, kiedy będzie odpowiedź polskiego rządu dla pani komisarz.
W terminie to na pewno, widzi pan, panie redaktorze, to jest jeden z tych przykładów, kiedy ta pozłotka trochę schodzi i widać, że Unia to jest organizm, który jest czysto polityczny, a przynajmniej w większości polityczny, i rządzą nim takie prawa jak resztą polityki. Bardzo jest nie na rękę pani komisarz Johansson polski sprzeciw wobec paktu migracyjnego, polski sprzeciw wobec przymusowej relokacji. Pewnie ma jakieś znaczenie też to, że no, udzielając wywiadów w Polsce, no, nie chcę powiedzieć, na kogo wyszła, no nie najlepiej się zaprezentowała i dość szybko jej słowa zostały zweryfikowane, czy wręcz sfalsyfikowane, kiedy twierdziła, że nie ma żadnych obowiązków, no później się okazało, że w rozporządzeniu jest zapisane co innego. I wie pani, to też jest taka próba skorzystania z okazji, żeby się odgryźć za polską politykę, polskiego rządu, ale polski rząd...
To odgryzanie się będzie dalej idące?
Nie spodziewam się też, myślę, że to jest...
Zawieszenie Schengen, bo to też pada jako możliwa retorcja, także z ust Donalda Tuska, że my za chwilę staniemy wypchnięci przez politykę wizową PiSu ze strefy Schengen. Albo
tak, a dziś w 2023 roku jesteśmy już, no nie wiem, w którym, w siódmym roku po polexicie, no to są bajki z tej samej kategorii. Tak jak straszyli polexitem, tak teraz straszą wypchnięciem Polski ze strefy Schengen. To jest niemożliwe. Znaczy, tu trzeba zwrócić uwagę na coś innego, co jakoś umyka części komentatorów, a jest bardzo symptomatyczne. To znaczy, kanclerz Niemiec właśnie robi różne sugestie, a to dotyczące Schengen, a to dotyczące innych rzeczy, ale wszystkie z nich leżą w kompetencjach nie państwa niemieckiego, tylko Unii Europejskiej. I jakoś wszyscy to tak przyjmują za pewnik, że Niemcy, jak pan mówi, Tusk do nich dołącza, taką prowadzą taką narrację. Jakoś nikt nie zada pytania, chwila, ale jak to Niemcy, skoro to są kompetencje unijne? I wracamy do tego, o czym Prawo i Sprawiedliwość mówi od dawna. Należy skończyć z tym, że jeden kraj podejmuje decyzję w Unii Europejskiej.
To jeszcze do pytania do Rosława Fogla o samą aferę wizową. Panie pośle, panie przewodniczący, nie żal wam, że skoro zaresztowano podejrzanych i obcokrajowca i asystenta pana ministra już na wiosnę tego roku, to że wtedy powinna nastąpić dymisja pana ministra Wawrzyka, temat by nie wybuchł wam w kampanii, a teraz macie kłopot na ostatniej prostej.
Wie pan, no, ja nie mam informacji ze śledztwa, nie mam informacji ze służb, bo mieć ich nie mogę. Być może były prowadzone jakieś jeszcze wówczas działania procesowe, sprawdzające, które nie pozwalały na taką decyzję. No nie chcę jednoznacznie tego przesądzać, bo nie mam wiedzy. Na pewno jest mi żal, że komuś przyszło do głowy złamanie prawa i no oczywiście opozycja próbuje to wykorzystać, prowadząc no...
Ale minister Rau wiedział o tym, że takie zarzuty? No musiał wiedzieć.
Pan minister Rau powiedział tylko, że wie, że jest aktywność, czy są prowadzone jakieś działania służb, ale to nie jest nic nadzwyczajnego. No.
Nie miał wiadomości o tej informacji o zatrzymaniu asystenta pana ministra Wawrzyka w kwietniu tego roku?
No, ale to panie redaktorze, nie miał informacji o tym, jakie są ustalenia służb. Miał informacje, no mówimy o kimś, kto kieruje dużym ministerstwem i prawdopodobnie w bardzo wielu instytucjach i publicznych, i prywatnych dochodzi do jakichś działań od czasu do czasu sprawdzających. One pewnie nie zawsze się potwierdzają. No, jeżeli z kolei nastąpiła jakaś tak zwana realizacja, czyli zatrzymanie, no nie sądzę, żeby minister Rau dostawał newsletter z CBA. No, mógł uznać, że no dobrze, to jest efekt działań służb.
A możecie się przemilczeć. Myślicie, że ta afera przejdzie na po wyborach i że pan minister Wawrzyk doczeka do stanowiska do nowego rządu i dopiero wtedy będzie musiał go opuścić.
Panie redaktorze, nie da się przemilczeć takich rzeczy. Poza tym to nie jest sposób działania Prawa i Sprawiedliwości. My, i to jest jeden z dowodów, poza tym, że opozycja eksploatuje to do granic możliwości i z 268 przypadków nieprawidłowości robi setki tysięcy, wpiera Polakom, że pozwolenie na pracę
to samo co
wiza, a wizę dostaje jakieś 3-4, góra 5 5% tych, którzy uzyskali pozwolenia na pracę. No, matematykę sobie można łatwo, działania sobie można łatwo wykonać. Poza tym Prawo i Sprawiedliwość nie stosuje doktryny Neumana. Jeżeli ktoś jest winny, jeżeli ktoś złamał prawo, to nie ma żadnej taryfy ulgowej. I tak będzie też w tym przypadku. Tylko też mamy do czynienia z sytuacją, w której właśnie próbuje się wykorzystać tę historię, w której polskie państwo zadziałało jak trzeba. To podkreślmy. To polskie służby na podstawie własnych działań wykryły, że dochodzi do naruszania prawa.
Panie przewodniczący...
Próbuje się, ale tylko jedno zdanie. Próbuje się wykorzystać tę sytuację właśnie, żeby przykryć to, co się dzieje na południu Europy, ten napływ migrantów, żeby przykryć fakt, że Platforma Obywatelska prawdopodobnie zgodziłaby się, gdyby miała taką możliwość, na tą przymusową relokację. Powiedział to ich poseł Artur Łącki, mówią to ich koledzy z Europejskiej Partii Ludowej, że oni tylko czekają, aż Platforma miałaby objąć władzę, bo Platforma zgodzi się na przymusową relokację. Głosowali za tym albo nie sprzeciwili się temu w Parlamencie Europejskim. I dlatego złodziej krzyczy łapać złodzieja.
To jeszcze pytanie o samą migrację. Nie jest tak, że rząd polski, rząd Prawa i Sprawiedliwości prowadził zbyt szeroką politykę wizową. No wydawaliśmy najwięcej pozwoleń na pracę w niektórych latach w Unii Europejskiej. Dawaliśmy najwięcej wiz pracowniczych, a nie jesteśmy największym krajem.
Powiedzmy sobie jasno, pozwolenia na pracę są bezpośrednią pochodną wniosku, który złoży, uwaga, nie sama osoba, która chce uzyskać to pozwolenie, tylko polski przedsiębiorca, który chciałby zatrudnić obcokrajowca, więc polskie państwo nie ma możliwości regulowania tego, ile takich pozwoleń jest złożonych. Ale mówiąc...
Ale ma wpływ, ile jest wydanych, bo to wydają wojewodowie, panie pośle.
No, dobrze. No, bo
i to decyzja już jest administracyjna.
Tylko wojewodowie wydają na podstawie wniosku pracodawcy, na podstawie zapotrzebowania, no pewnie sobie zdają sprawę, że no, żaden pracodawca też nie składa tych wniosków hurtowo dla sportu, prawda? Albo bo ma takie hobby. No. No,
można sobie wyobrazić element przestępczy, że on wystawia, a potem te osoby trafiają do Niemiec. O to ma pretensje kancelarz no Scholz.
I tu dochodzimy do kwestii kluczowej, bo wniosek o pozwolenie na pracę może złożyć nawet miliard mieszkańców naszego globu. I to je, o niczym nie świadczy, o niczym nie przesądza.
Ale potem są wizy. Wiz też wydajemy bardzo dużo. Czy w niektórych latach najwięcej w Europie. Jak podaje gesta wyborcza, wydaliśmy X wiz, a potem te osoby się nie pojawiają w naszym systemie ZUS-owskim. W poprzednim roku 150 tysięcy osób dostało wizę, ale nie odpowiedziało żadnej składki do ZUS-u, czyli nie pracowało legalnie na terenie Rzeczypospolitej.
Dobrze, sekundkę.
Co się z nimi stało?
Sekundkę. Chwila, moment, bo za bardzo przeskakujemy. Więc po pierwsze, pozwolenie na pracę nie jest żadnym, poza daną statystyczną, nie jest żadnym argumentem na cokolwiek. Później każda osoba, która złoży wniosek wizowy, jest bardzo dokładnie prześwietlana. To nie ma tam żadnego automatyzmu pod względem tego, czy nie stanowi zagrożenia. Przykład, bo utkwiła mi w głowie Nigeria, bo próbował o Nigerii na jednej z konferencji wykrzykiwać dziennikarz dużej prywatnej stacji telewizyjnej.
TVN zrobił ten materiał.
Tak, to jest jeszcze inna historia. Ten materiał, który zrobił TVN, gdzie wcześniej się nas atakowało za rzekome zbyt łatwe dostanie wizy, a w tym materiale
Zapłacił za wniosek o wizę i nie otrzymał.
Nigeryjscy eksperci twierdzą, że Polska wydaje za mało wiz i że to, że się nie mogli dostać do Polski, co znaczy, że system działa, miał być teraz skandalem. To już wie pan, to już tam rozum już sobie dawno wyemigrował.
Jasne, ale
ta Nigeria. 1611 pozwoleń na pracę, wiz wydanych 46. To pokazuje skalę. Po drugie, nie każda wydana wiza też musi się kończyć przyjazdem do Polski, bo no, jest wiza, ale nie każdy finalnie musi tutaj przyjechać i podjąć pracę. I jeszcze jedna rzecz. W zeszłym roku, to są ogólnodostępne dane, 3 sekundy w wyszukiwarce, do Polski przyjechało ponad 70 milionów ludzi z zagranicy. 15 milionów z hakiem turystycznie, 70, nie wiem, może przejazdem, może na chwilę, może na zakupy. Znakomita większość tych ludzi też jest z krajów, gdzie nie mamy umowy o ruchu bezwizowym. Oni też występują o wizy. Dlatego przestańmy też demonizować sam fakt, że kraj wydaje wizy. Każdy kraj w Europie wydaje setki tysięcy, jeśli nie miliony wiz.
To żeby ten temat zakończyć, proste pytanie. Czy Polska powinna prowadzić taką samą, większą czy mniejszą politykę migracyjną? Ile wpuszczać migrantów na nasz rynek pracy?
Polska powinna przede wszystkim prowadzić suwerenną politykę i dbać o bezpieczeństwo obywateli i o bezpieczeństwo granic. I to jest podstawa działań rządu Prawa i Sprawiedliwości.
Czyli jak rozumiem, tyle ile obecnie, bo jest wszystko pana zdaniem zapewnione i jest wszystko okej. Okay.
Znaczy, na pewno nie dostaje polskiej wizy ktoś, kto mógłby stanowić zagrożenie. To, co do tego nie ma wątpliwości. Do tego pamiętajmy, bo podajemy, że Polska wydaje dużo tych wiz, ale 80%, bo operujemy na danych z zeszłego roku, bo to są dane najbardziej aktualne, więc oczywiście nie ma w tym nic złego. Ale tam jest chociażby prawie milion Ukraińców, 990 bodajże tysięcy tych wiz to są Ukraińcy. No wiadomo, że jest to związane z wojną. 80% tych wszystkich wydanych wiz to nie są żadne Ugandy, Pakistany, Bangladesze, jak nam próbuje wmawiać opozycja. Białoruś i Ukraina. Ludzie, którzy z jednej strony no, uciekali przed wojną, z drugiej strony chcieli opuścić reżim Łukaszenki.
Dobrze,
to też no, ma znaczenie.
Pan poseł startuje i mieszka w Radomiu, ale bywa czasami w Warszawie. Widzi na jej konfederacji, mówią, spójrz się na duże miasta. W Polsce mamy ten sam proces, co na zachodzie i PiS tego nie hamuje.
To ja proponuję,
że w Warszawie migrantów widać w takich jak w spółkach jak Uber chociażby, taksówki na aplikacje. Tam wszędzie są migranci, często egzotyczni, często języka polskiego faktycznie nieznający.
To dwie rzeczy. To ja bym polecił politykom Konfederacji jednak wyjechanie do tych miast zachodu i dokonanie analizy porównawczej, bo dalibóg w Warszawie nie wygląda to tak jak w wielu krajach
zachodu. Dobrze, ale oni powiedzą jeszcze, bo tam jest 6 lat
tak,
później.
W tych krajach zachodu, które mają problem, ja nie widzę ludzi o egzotycznym typie urody, jeżdżącym na rowerach lub skuterkach dostarczających jedzenie. Tam raczej widzi się ich, jeżeli w otoczeniu pojazdów mechanicznych, to te pojazdy, no, nie palał się do pracy, palał się do czego innego.
Jasne, bardzo ładne wykreślone. Więc... Ale czy tak powinno być? Czy to jest tak, że powinien być to model gospodarki, jeżeli Uber chce tutaj sprowadzić X migrantów z Pakistanu, to rząd mówi, no dobrze, rozwój gospodarczy ponad wszystko, czy jednak nie? No, ale... Jaka jest filozofia migracji, panie przewodniczący?
Panie redaktorze, tylko moment, bo już jesteśmy dwa kroki do przodu, a ja jeszcze nie dokończyłem. Więc po pierwsze, no to są wszystko i każdy, kto kiedykolwiek zamawiał jedzenie z dowozem, a myślę, że i w Warszawie, i w całej Polsce są to miliony ludzi, widzi, że ci ludzie rzeczywiście wykonują swoją pracę. I absolutnie żaden Uber czy żadna inna firma nie ma tutaj carte blanche, że sobie sprowadza kogo chce.
Bo dla nich to jest czysty zysk. Tanie koszty, duży zysk właśnie finansowy, nic tylko
Dobrze, sekundkę.
Prosperować.
Panie redaktorze, tylko tak. Również mamy dzięki polityce Prawa i Sprawiedliwości najniższe w historii bezrobocie. Nigdy po 89 praktycznie nie mamy bezrobocia. No według teorii ekonomicznych to jest takie bezrobocie naturalne, które występuje wszędzie. Więc po pierwsze, należy zapytać, jeżeli już mówimy o Warszawie, mieszkańców Warszawy, ilu z nich, którzy oczekują właśnie oglądając Netflixa na dostawę czegoś do jedzenia
z innej zachodniej korporacji,
wyłącza telewizor i samemu wsiada na rower, żeby swojemu sąsiadowi to jedzenie dostarczyć, bo to trochę jest też taka sprawa. Mówi pan słusznie o tym, że jestem posłem i kandyduję z okręgu radomskiego i po drodze do Warszawy mijam Grójec albo Warkę, w zależności jak jadę. I tam są ogromne połacie sadów. Sadów, które dostarczają, produkują najwięcej jabłek w Polsce, eksportują na cały świat. I ja też tam rozmawiam z sadownikami. Wie pan, to musi być bardzo delikatny balans, bo każdy sadownik tam powie panu, że on w sezonie potrzebuje rąk do pracy. I znowu tutaj jeszcze jedna sprawa. Większość tych wiz to są właśnie wizy czasowe.
Sezonowe na 3 miesiące na przykład.
Na konkretny czas pracy, żeby właśnie polskie jabłka mogły być sprzedawane na całym świecie, a nie gniły na drzewach.
Skoro już cytowałem polityków Konfederacji, to już całkiem się zamienię takiego polityka i powiem, no wy to się dumping pracy. Jeżeli byście trochę przykręcili kurek z migracją, to taki sadownik albo musiałby Polakowi więcej zapłacić, albo musiałby pójść w unowocznienie swojego gospodarstwa, kupić maszynę, która by zbierała jabłka, ile taka w ogóle istnieje. No ale może by wtedy powstała właśnie, bo byłby taka potrzeba rynkowa.
No to, wie pan, takie argumenty
padają w tym studiu.
No, więc właśnie, no to nie pod adresem pańskim, pod adresem kogoś, to takie argumenty, które takich argumentów używa, to przypomina się ten stary dowcip, co powstanie ze skrzyżowania żyrafy ze szpakiem.
No o tym mówił Przemysław Wipler, w szczytowaniu siedział na pana...
czereśni i wiśni. No to tak nie działa, to tak nie działa, to jest ciężka praca. To ja zapraszam, żeby koledzy z Konfederacji może zobaczyli i porozmawiali z tymi sadownikami i wtedy może im się oczy
czyli
otworzą.
Czyli nie ma odwrotu od masowej imigracji pracowników? Bo no, patrzę na dane, no to jest jednak masowa. No wydajemy najwięcej wiz pracowniczych w Unii Europejskiej.
No ale ponownie, wie pan, inne kraje Unii Europejskiej nie wydają tych wiz Ukraińcom i Białorusinom. No naprawdę nie demonizujmy pracownika branży IT z Białorusi, bo bardzo
nie
wielu...
Każdy Białorusin, każdy Ukraińc jest pracownikiem
oczywiście,
i inżynierem
branży IT. Oczywiście, że nie, ale akurat Białoruś tak się składa, no to Białorusini stworzyli słynną grę World of Tanks, bardzo popularną i akurat ten sektor na Białorusi jest bardzo silny. Akurat ten polski program Poland Safe Harbor właśnie ułatwia przedstawicielom branży kreatywnych i informatycznych podejmowanie pracy w Polsce, więc też no... Nie dokonujmy tak populistycznych zabiegów, że tak naprawdę w 80% to są Białorusini, ludzie dokładnie tacy sami jak my, ale sugerujemy, że, i to robią właśnie niektórzy politycy, sugerujemy, że chodzi o pana, który...
Poland Business Harbor. Ja jestem ostatni, bo często się państwo pytają na YouTubie, za mną jest plansza nie po ukraińsku, ale po białorusku. Właśnie Radio UNET, które powstało w roku 20 po protestach i po emigracji także działaczy politycznych z Białorusi, więc to jakby jest jasne, ale na koniec, bo mamy bardzo mało czasu, muszę o Ukrainę zapytać, jak właściwie będzie wyglądała dalsza relacja Polski z Ukrainą. Wydaje się, że są takie sygnały z Kijowa, co nieco łagodzące przekaz, także pana prezydenta Zełenskiego.
No w dużej mierze te relacje będą wyglądały tak, jak sobie na to zapracuje też Ukraina. Zasada wzajemności w polityce zagranicznej jest zasadą bardzo ważną. No mam wrażenie, że prezydent Zełenski też nie ma chyba najlepszego...
Myśmy tę zasadę wzajemności stosowali przez ostatnie 18 miesięcy.
Przede wszystkim jest też jednak zasada dbania o interes własnego kraju. A tego już chyba nikt nie neguje, że oczywiście relacje Polski z Ukrainą to jest jedno, rzecz bardzo ważna. Obrona polskiego rynku to jest druga, rzecz dużo ważniejsza. A trzecia sprawa to jest gwarantowanie polskiego bezpieczeństwa i polskiej suwerenności. I jednak uniknięcie przez Ukrainę losu kraju podbitego jest kluczowe dla polskiego bezpieczeństwa i polskiej suwerenności. W polskim interesie jest, aby Rosja nie podbiła Ukrainy. To jest chyba sprawa
ale
oczywista.
Ale po aferze zbożowej coś się zmieniło w naszym nastawieniu, czy nic, panie przewodniczący, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych
Sejmu? Na pewno nie zmieniło się nic w nastawieniu dotyczącym polskiego bezpieczeństwa, bo sytuacja...
A relacji z rządem, a donacji sprzętu wojskowego, a współpracy z Kijowem zmieniło się, czy się nie zmieniło?
No, zmieniło się na przykład to, że jeżeli Unia Europejska nie godzi się na przedłużenie embargo, to my to embargo nakładamy jednostronnie, bo chronimy polski rynek. W polskim stosunku, znaczy, wie pan, coś, to jest pytanie, na które można odpowiadać pół godziny.
No można by powiedzieć, ale mamy znacznie mniej czasu. Być oś Warszawa-Kijów, wyszła oś Berlin-Kijów.
Widzimy dużą aktywność polityków niemieckich na Ukrainie. Nie ma co do tego wątpliwości. Polska w pierwszej kolejności zawsze będzie dbała o swój interes. Ukraina też musi pójść po rozum do głowy po tych nie najlepszych wypowiedziach. To w ogóle nie był dobry czas dla prezydenta Zełenskiego. Najpierw no niedobre wypowiedzi, nierozsądne.
Jeszcze mamy
na forum
Kanadę.
ONZ. Później właśnie Kanada, gdzie oklaskiwano, okazuje się, weterana SS Galicjen. No być może jest potrzebny jakaś chwila oddechu, policzenie do 10 po drugiej stronie, zaczerpnięcie powietrza i przemyślenie, że jednak nie warto alienować, nie warto skłócać się z sąsiadem, który może być naprawdę bardzo ważnym sojusznikiem.
A tym powiedział Rosław Fogiel, kandydat. Któreż to miejsce w tym Radomiu pan wywalczył sobie tym razem?
Takie samo jak numer listy Prawa i Sprawiedliwości. Lista 4, miejsce 4.
Jak nie był pan wyżej lat temu 4?
Panie redaktorze, dzisiaj mamy bardzo silną listę. Wraca na przykład mój kolega Zbigniew Kuźmiuk z Europarlamentu. Każdy ma swoją rolę do odegrania. Tak kierownictwo partii zdecydowało, najwyraźniej wierząc, że nie ma żadnego problemu, żebym zrobił dobry wynik z tego miejsca.
Już się opierzył.
Każdy z nas wykonuje swoją robotę i chodzi o to, żeby Prawo i Sprawiedliwość zdobyło nam jak najlepszy wynik i w okręgu, i w Polsce.
Miałem oddać czas 35, a jest 8:40, Rosław Fogiel był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
A pewnie gdzieś tam, nie wiem czy marznie, bo w Warszawie jest taki chłodek, ale w Lublinie trochę na południe może jest ciepło i może wcale nie marznie na targowisku Krzysztof Skowroński. Nie wiem czy się słyszymy. Halo, halo, Lublin.
Łukaszu, między węgorzem wędzonym, którego można zamówić, a żurawiną, jajkami, mlekiem prosto od krowy, zimno nie jest, chociaż pogoda mglista w Lublinie i to jest taki poranek wrześniowy. Liście zaczynają być żółte, a kasztanowce rude są jak co roku w pierwszej kolejności. Tak, jest chłodno, ale jest przyjemnie.
Wiem, że ma pan gościa, nie wiem czy jest pytanie, bo zatrzymałem w studiu pana posła Fogla, jakieś dopytanie, czy idziemy w tym poranku dalej?
Wędrujemy w tym poranku dalej i z numeru 4 przeniesiemy się na numer 8, bo gościem tutaj na targu przy ulicy Wileńskiej w Lublinie jest numer 8 na liście Platformy Obywatelskiej. Pan Krzysztof Komorski, który też jest radnym miejscowym. Dzień dobry panu.
Witam, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Jest pan tutejszy, to znaczy ten jarmark, który dla mnie jest czymś nowym, dla panu towarzyszy od wczesnych, młodych lat.
Tak, to prawda. Darzę to miejsce ogromnym sentymentem. Muszę powiedzieć, że jak stragany, obok których stoimy, to są miejsca, w których pierwszy raz w życiu jadłem arbuza, jak miałem 4 lata, czy obok nas znajduje się sławna cukiernia i gofry u pani Irenki, najstarsze gofry w Lublinie. Także to jest taka świątynia moich wspomnień, jeśli chodzi o moje miasto.
To przejdźmy się po tej świątyni i zobaczymy, czy w tej świątyni ktoś pana pozna, bo spacerowałem po jarmarku z Arturem Soboniem, wprawdzie wiceminister finansów, osoba, która pojawia się zarówno w telewizji publicznej, jak i w TVN-ie, był rozpoznawany, a pan?
A nie wiem, zobaczymy, mogę się z tym zmierzyć, natomiast gdzież mi się mierzyć z wiceministrem, czy byłym ministrem, zobaczymy, ale niczego się nie boję.
A jaka jest najbardziej istotna różnica między Platformą Obywatelską a PiS-em?
Ja myślę, że na dzisiaj, już odrzucając na bok te takie sprawy, które bardzo często są upolityczniane, jak Krajowy Program Odbudowy czy reforma sądownictwa, to wydaje mi się, że nam Polakom brakuje w tym momencie dialogu, takiego zwykłego ludzkiego dialogu. Scena polityczna jest strasznie spolaryzowana, ludzie są bardzo negatywnie do siebie nastawieni. Ja tego doświadczam na co dzień, prowadząc kampanię i słyszę tą narrację, która jest narzucona w mediach narodowych o tym, że jesteśmy Niemcami, jesteśmy wrogami ojczyzny i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że brakuje nam dialogu. Brakuje nam rzetelnej debaty odsuwającej emocje na bok.
Powiedział pan o mediach narodowych, ale kiedy słyszymy lidera pana ugrupowania, to nie jest to język dialogu, nie jest to język konsyliacyjny. Nawet w 100 punktach Platformy Obywatelskiej na te wybory są wskazane osoby, które powinny trafić do prokuratora albo trafić do aresztu.
A to nie jest kwestia zdrady, to jest kwestia rozliczenia, po prostu poniesienia odpowiedzialności. Tak jak za wybory kopertowe, osoby, które podejmowały decyzję, czy minister Sasin, który podejmował decyzję o wydawaniu bezprawnie 70 milionów złotych, to nie jest kwestia zemsty, ani niczego, co wynika z emocji, tylko po prostu elementarnych zasad fundamentalnych, których nie powinno się łamać, a jeżeli się łamie, to powinno się ponosić na nie konsekwencje.
Czyli uważa pan, że język Donalda Tuska jest językiem pokoju i zgody, a język Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy jest językiem naszpikowanym wrogością.
Ja subiektywnie tak uważam, natomiast nie uzurpuję sobie prawa do tego, żeby powiedzieć, że tak jest. Jeżeli pan redaktor pyta, czego dzisiaj potrzebujemy, to mówię z pełnym przekonaniem i stanowczością, że potrzebujemy dialogu. Zresztą widać to w rozmowach między ludźmi, nawet prywatnymi. Dogadują się, dopóki temat rozmowy nie schodzi na tematy polityczne lub deklaracji, na kogo się będzie głosowało. I wszystko jest dobrze, wszystko jest pięknie, dopóki się nie zaczyna wypowiadać tych magicznych słów Platformy albo PiS.
To prawda, że ludzie nawet tutaj w sklepie mięsnym od razu rozgrzała dyskusja, kiedy weszliśmy. Była osoba niezdecydowana, była osoba zdecydowana, żeby głosować na Prawo i Sprawiedliwość i była osoba zdecydowana, która będzie głosować na Platformę Obywatelską. Dwie różne narracje, dwa różne plemiona. Pan by chciał należeć do jakiegoś trzeciego.
Nie, ja nie chciałbym do żadnego trzeciego. Ja mam się za człowieka odpowiedzialnego, mam się za człowieka, który jest w pewnych obszarach kompetentny, ma coś do zaproponowania. Wiem, dlaczego kandyduję, wiem, dlaczego chcę się znaleźć w polskim parlamencie i wiem, czego na chwilę obecną najbardziej potrzebujemy. Tak uważam i wiem, co mam do zaproponowania, dlatego staram się w tej kampanii ludzi do tego przekonywać.
No, a czego teraz najbardziej potrzebujemy?
Dzisiaj największym problemem uważam, że w naszym kraju jest kryzys demograficzny, dlatego, że możemy rozmawiać o polityce fiskalnej możemy rozmawiać o podatkach, ale jeżeli nie rozwiążemy kryzysu demograficznego, czyli najniższego wskaźnika dzietności po wojnie, to skończy się na tym, że za kilkanaście czy za kilkadziesiąt lat tych podatków już nie będzie miał kto płacić.
To prawda, ale nie wiem, czy to jest w zasięgu polityków rozwiązać kryzys demograficzny, bo kryzys demograficzny wynika z takich głębokich pokładów zmiany świadomości, zmiany mentalności zarówno wśród młodych mężczyzn, jak i wśród młodych kobiet.
No tak, ale rząd może operować pewnymi instrumentami, które tym kobietom dają poczucie bezpieczeństwa, dają wsparcie w podejmowaniu tych ważnych życiowych decyzji, mężczyznom również. I uważam, że takie bezpłatne badania prenatalne, które dzisiaj dla młodych kobiet, no powiedzmy w wieku 25 lat, są niedostępne. Mówię również o znieczuleniu przy porodzie, które powinno być ogólnodostępne i bezpłatne, i szereg innych narzędzi są takimi instrumentami, które mogłyby realnie wpłynąć na podejmowanie pozytywnej decyzji w tym zakresie przez polskie kobiety. Instrumenty, które do tej pory były stosowane, no nie do końca się sprawdziły, jeżeli ten wskaźnik tak wyraźnie spadł, i uważam, że dzisiaj najważniejszymi tematami, absolutnie, dlatego że nastawionymi na przyszłość, to są tematy, które dadzą kobietom wsparcie i poczucie bezpieczeństwa przy podejmowaniu tych decyzji, a drugim tematem jest edukacja i młodzież, dlatego że to jest potencjał, kapitał intelektualny, który będzie stanowił o konkurencyjności naszego kraju.
Minister edukacji jest akurat z Lubina, pan Przemysław Czarnek, nawet jest numerem jeden. Często billboardy z pana zdjęciem wiszą koło billboardów polityków Prawa i Sprawiedliwości, koło billboardu ministra edukacji. Ale czy gdyby Prawo i Sprawiedliwość wpisało w swój program te postulaty, o których pan mówi, to byłby pan politykiem Prawa i Sprawiedliwości?
To jest bardzo sprytne pytanie, natomiast ja nie byłbym na dzisiaj na pewno politykiem Prawa i Sprawiedliwości z powodów, bym powiedział, tych fundamentalnych wartości. Jeżeli dzisiaj zauważamy na ulicach zachowania agresywne w stosunku do polityków opozycji, jeżeli widzimy zachowania służb mundurowych również agresywne w stosunku do polityków opozycji, to ja uważam, że politycy partii rządzącej, w tym przypadku Prawa i Sprawiedliwości, oni mają największą legitymację i autorytet do tego, żeby albo potępić tego typu zachowania, albo nie, a nie robią tego.
Agresywne zachowania w stosunku do polityków Platformy Obywatelskiej myślę, że są tak samo obecne jak agresywne zachowania w stosunku do polityków Platformy, jak w stosunku do polityków Prawa i Sprawiedliwości. Ta agresja w Polsce, i bym powiedział, ona jest bardziej telewizyjna niż formalna, bo czy pan się kiedyś spotkał osobiście, pan, z takim aktem wrogim, agresji czy czegokolwiek innego?
Tak, wyzywano mnie przedwczoraj od Niemców. To akurat było w centrum, natomiast to nawet nie chodzi o mnie, ale chodzi o to, co się wydarzyło w Katowicach kilka dni temu, gdzie doszło już do agresji werbalnej, agresji fizycznej wobec przewodniczącego Budki, czy wczoraj naszej koleżanki z listy Marty Wcisło, którą zaatakowano na targu w Opolu Lubelskim. To są realne, faktyczne wydarzenia, które nigdy nie powinny mieć miejsca.
I odpowiedzialność za to, za odpowiedzialnych wskazuje pan polityków Prawa i Sprawiedliwości. Powiedział pan o bezpieczeństwie, a czy nie jest tak, że zanim zajmiemy się bezpieczeństwem i demografią, dobrze, że zajmujemy się wojskiem, dobrze, że inwestuje Prawo i Sprawiedliwość i rząd Zjednoczonej Prawicy w te wszystkie czołgi, rakiety i wzmacnianie polskiej armii?
Inwestycje w polską armię zawsze są dobre, zawsze są dobrą decyzją, jeżeli są dobrze zaplanowane, jeżeli to jest nowoczesny i przyszłościowy sprzęt, na pewno się pod tym podpiszę. Natomiast chyba pan redaktor zgodzi się, że nie możemy chyba mówić o wielkim poczuciu bezpieczeństwa, jeżeli komendant policji strzela z granatnika we własnym gabinecie. Jeżeli rakieta przelatuje przez połowę naszego kraju i nasze służby nic o tym nie wiedzą, czy białoruski śmigłowiec wlatuje w naszą strefę powietrzną bez żadnego problemu, to mnie to poczuciem bezpieczeństwa nie napawa. A i żeby było jasne, na pewno nie kwestionuję i nie będę kwestionował żadnych nakładów na polską armię. Uważam, że to są akurat dobre decyzje.
A bezpieczeństwem pana napawały rządy premiera Donalda Tuska, czyli katastrofy samolotów. Najpierw katastrofa kasy, potem to, co zdarzyło się w Smoleńsku. Czy bezpieczeństwem pana napawa to wszystko, o czym jest opowiedziane w filmie Reset?
A muszę powiedzieć, że nie mam zamiaru oglądać produkcji, które są sporem, które są obiektem sporu w debacie politycznej. Muszę też powiedzieć, że sytuacja, która miała miejsce, mówimy o katastrofie smoleńskiej już w tym momencie 13 lat temu, nie jest dla mnie punktem odniesienia do debaty w chwili obecnej. Raport, który został sporządzony przez ekspertów, nie pozostawia wątpliwości. Raport, który nie został sporządzony i który tak naprawdę nie został uzasadniony przez Antoniego Macierewicza, nie jest żadnym dowodem ani żadnym uzasadnieniem dla spisku, więc nie jest to powód, żebym miał powiedzieć, że za rządów Donalda Tuska czułem się bardziej zagrożony niż teraz i muszę powiedzieć wprost, że dzisiaj obecny minister narodowy, obecny minister spraw wewnętrznych i administracji nie są osobami, w moim przekonaniu, które gwarantują nam poczucie bezpieczeństwa. To jest moja prywatna opinia.
Prywatna opinia polityka Platformy Obywatelskiej, ale czy czytał pan te 4000 stron raportu Antoniego Macierewicza i aneks do tego raportu? Jedną rzecz z tego aneksu zacytuję: list ministra Grada do ministra obrony narodowej, w której twierdzi, że remont samolotów w Samarze nie gwarantuje bezpieczeństwa lotów najważniejszych osób w państwie. To jest dokument podpisany przez dwóch ministrów Platformy Obywatelskiej. I co?
Nie czytałem tego fragmentu, który pan przytoczył. No tym dałem konferencję prasową. Widziałem eksperymenty z taki, nie przekonują, uważam, racjonalna.
W roku, kiedy Don Tusk przejmował władzę, właściwie w pierwszym zdaniu powiedział, że zależy mu na tym, żeby poprawić relacje z Rosją i pewno pan obserwował to cało w 2008 po ataku na Gruzję, w jaki sposób traktowano wizytę prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Potem była katastrofa czy zamach smoleński, potem były rakiety, potem była polityka przyjmowania uchodźców. To wszystko się działo za czasów Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska.
No tak, ale mówimy również o kryzysie migracyjnym dzisiaj, to prawda? Mamy również do czynienia z kryzysem migracyjnym, a w międzyczasie dowiadujemy się o tym, że 250 tysięcy nielegalnie przyjętych uchodźców dostało wizy w sposób nieregulowany. Przy okazji jakichś niejasnych podmiotów, które pośredniczyły w uzyskiwaniu tych wiz, i uważam, że to jest większy problem w chwili obecnej
niż te decyzje Donalda Tuska. Politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią o 248 czy 260. wizach, 250 tysięcy było pozwoleń na pracę i być może 250 tysięcy ludzi wjechało do Polski, ale nie znaczy, że wjechali nielegalnie, dlatego że takie jest zapotrzebowanie rynku pracy.
No być może, no ale jeżeli mediów w Afryce jest zasypywana informacjami o tym sporze, że są tam osoby, które czują się oszukane, ponieważ zapłacili 4 czy 5 tysięcy euro, kiedy pośrednio uzyskali z wokół standardów powszechne procedury, to jest
wracamy do Lublina. Mam nadzieję, że za chwilę wrócimy. Jak na razie studio Warszawa i czekamy na powtórne połączenie z Lublinem, z Krzysztofem Skowrońskim. Ja tylko powiem, która jest godzina. Tym, którzy się gdzieś spieszą, to żeby nie musieli na zegarek zerkać. Jest godzina 8:56. I mam nadzieję, że już jesteśmy w stanie wrócić do Lublina.
Lublina i posłem Krzysztofem Komorskim, numer 8 na listach Koalicji Obywatelskiej na temat afery wizowej, czy ona jest, czy jej nie ma, czy to kiedyś minister spraw zagranicznych podjął decyzję o outsourcingu i wydawaniu wiz przez globalną firmę, czy może ktoś inny?
A nie wiem, myślę, że trzeba to wyjaśnić i myślę, że są do tego odpowiednie instytucje. Wydaje mi się, że powinniśmy uzyskać rzetelne oświadczenie albo jakiekolwiek inne stanowisko od Ministerstwa Spraw Zagranicznych i rozwiać wątpliwości co do tego, czy procedura przyznawania wiz dla obywateli innych krajów do Polski jest transparentna.
Patrzę na zegarek, jest godzina 8:57. Mamy 3 minuty jeszcze do wiadomości. Jakby pan wskazał osobę, która się znajduje w naszym zasięgu, z którą powinniśmy porozmawiać na temat wyborów, która będzie mogła panu zadać jakieś pytanie, kogo pan wybierze?
Ale jeżeli ja podejmę decyzję, to mogę być stronniczy, to może pan redaktor wybierze. W takim razie, a ja się dopasuję.
Może być pan stronniczy.
Nie, no będę sędzią we własnej sprawie. No, będę wybierał człowieka, który potencjalnie może być dla mnie.
Przepraszam bardzo. Czy jedno pytanie. Tu jest kandydat na posła Platformy Obywatelskiej. Ma pan jakieś pytanie?
Ja się do polityką nie zajmuję. Mówię, że to...
Ale będzie pan głosował?
Nie, nie będę.
Bo to wszystko... Nie będzie pan?
Nie.
Dlaczego?
To oszustwo jest.
I jedni i drudzy?
No, cała polityka i Sejm. Dla mnie to jest oszustwo.
No ale no, to odpowiadają trochę za nasze życie.
Odpowiadają. Może i odpowiadają, no ale wszystko to co mówią, to jest nieprawda. No.
No ale jedni mówią jedno, a drudzy mówią coś przeciwnego. No to jak jedno jest prawdą, to drugie jest nieprawdą i odwrotnie.
No zgadza się, no ale już obserwuję trochę tą politykę. Widzę, jedni nagle zmieniało zdanie co chwilę i tak dalej, tylko po to, żeby kupić. Dlaczego dzisiaj paliwo jest po 6 zł?
A jest?
Jest.
Poniżej.
Poniżej 6 zł.
Baryłka na światowych rynkach 93 dolary, gdzie 2 miesiące temu była po 83, a paliwo kosztowało 6-7 zł. Dziękuję.
No to taki komentarz do tego, co się dzieje w polityce.
No tak, to no, ale to widzi pan redaktor, że to też jest nasze zadanie jako polityków, żeby takich osób, które mówią, że nie chcą mieć nic wspólnego z polityką, nie chcą iść na głosowanie, żeby było jak najmniej. Ja takim ludziom zawsze mówię, nie interesuje mnie, na kogo pan czy pani będzie głosować. Bardzo mi zależy, żeby pani poszła na wybory i oddała swój głos.
Powiedział pan Krzysztof Komorski. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu i miłego dnia.
Jest godzina 8:59, za chwilę wiadomości, a po wiadomościach wrócimy tutaj na jarmark, żeby się przespacerować po ulicach lubelskich.
Reklama.
Sztuka daje energię, a Radio Wnet daje ją potrójnie.
We dwoje.
Konrad Mędrzecki i Małgorzata Kleszcz w każdy wtorek i piątek od godziny 16 do 18 zapraszają na audycję
Do Trzech Razy Sztuka.
Sponsorem audycji Do Trzech Razy Sztuka jest PGE, Polska Grupa Energetyczna.
Trzy W. Woda, wodór, węgiel. Zasoby życia. Zapraszamy na największy kongres networkingowy w Polsce. Trzeci kongres 3W. Wyjątkowe miejsce spotkań i dyskusji ekspertów instytucjonalnych, naukowców, wykładowców, ekonomistów, przedstawicieli biznesu i samorządów. Wszystkich, którym bliskie są technologie wody, wodoru i węgla. Trzeci kongres 3W, 27-28 listopada w Warszawie. Rejestracja na stronie www.kongres3w.pl.
gospodarka, bezpieczeństwo, kultura, nauka, zdrowie. W jakim kierunku ma rozwijać się Polska? Program Strategia dla Polski w każdy poniedziałek o godzinie 10.30.
Sponsorem programu Strategia dla Polski jest Orlen.
Po reklamie.
Dzień dobry, 9.01 w tym wydaniu wiadomości. Afera wizowa i komentarz Radosława Fogla. Tworzy się kolejny białoruski batalion chcący walczyć na Ukrainie oraz 2 miliardy dolarów pożyczki dla Polski na zbrojenia. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
Nie da się przemilczeć takich rzeczy i to nie jest sposób działania Prawa i Sprawiedliwości, mówił w poranku w Netto o aferze wizowej szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych poseł Radosław Fogiel.
Opozycja eksploatuje to do granic możliwości i z 268 przypadków nieprawidłowości robi setki tysięcy. Wspiera Polakom, że pozwolenie na pracę to samo co wiza, a wizę dostaje jakieś 3, 4, góra 5% tych, którzy uzyskali pozwolenia na pracę. Jeżeli ktoś jest winny, jeżeli ktoś złamał prawo, to nie ma żadnej taryfy ulgowej.
Mówił poseł PiS Radosław Fogiel, cała rozmowa na Wnet FM. Białorusini walczący po stronie Ukrainy tworzą kolejny batalion, poinformowały niezależne media. Portal Meduza napisał, że oddział ma kryptonim Western. Białorusini od początku rosyjskiej inwazji walczą po stronie Ukrainy. Ich pułk nosi imię polsko-białoruskiego działacza niepodległościowego i powstańca styczniowego Kastusia Kalinowskiego. Portal Meduza, powołując się na przedstawiciela pułku, poinformował, że do nowego batalionu zaciągnęli się między innymi oficerowie służący wcześniej w armiach państw NATO, którzy mają bogate doświadczenie bojowe. Nasi zagraniczni pobratymcy podzielają dążenia ukraińskiego i białoruskiego narodu do wolności i demokracji. Cytuję Meduza, przedstawiciela białoruskiego pułku. Nowy batalion o kryptonimie Western będzie trzecim oddziałem w pułku Kastusia Kalinowskiego. Do tej pory istniały dwa bataliony, Wołat i Litwin. Mamy do czynienia z festiwalem błędów polityki ukraińskiej, mówił w poranku Wnet na temat relacji Warszawa-Kijów wiceminister finansów Artur Soboń.
Mam głębokie przekonanie, że w interesie Ukrainy leży to, aby jednak z tej drogi zejść, bo droga porozumienia z Niemcami i Rosją, nawet jeśli chwilowo zaspokaja oczekiwania różnych grup interesów na Ukrainie, nie jest właściwą dla Ukrainy drogą. Polska ma interes w tym, aby Ukraina była państwem niepodległym, aby nie było tutaj granicy z Rosją i będzie te dążenia Ukrainy do tego, aby zachować bezpieczeństwo w tej części Europy wspierać.
Mówił wiceminister finansów Artur Soboń. W nocy rosyjskie drony atakowały portową infrastrukturę w obwodzie odeskim. Eksplozje słychać też było w innych rejonach Ukrainy. Władze obwodu przekazały, że siły obrony powietrznej strąciły większość dronów, którymi w nocy Rosjanie zaatakowali Odessę. Mimo to bezzałogowce trafiły w okolice portu w Izmail nad rzeką Dunaj, skąd wypływają statki z ukraińskim zbożem. Uszkodzone zostały także m.in. magazyny, ale też około 30 ciężarówek. Dwóch kierowców zostało rannych. Ogółem w nocy Rosjanie wypuścili na Ukrainę 38 bojowych dronów Shahed, 26 udało się strącić. Używali też rakiet nad ranem. Jedna z nich trafiła w jedno z przedsiębiorstw w Krzywym Rogu. Jednocześnie rosyjskie władze w okupowanym Krymie podały informacje o ukraińskim ataku rakietowym na wojskowe lotnisko Belbek. Rosjanie twierdzą, że strącili ukraińskie pociski. Stany Zjednoczone udzieliły Polsce pożyczki bezpośredniej o wartości 2 miliardów dolarów w ramach zagranicznego finansowania wojskowego. W celu wsparcia modernizacji polskiej obronności, poinformował Departament Stanu USA. Polska jest niezłomnym sojusznikiem USA. Bezpieczeństwo Polski ma kluczowe znaczenie dla zbiorowej obrony wschodniej flanki NATO, oświadczył Departament Stanu w komunikacie. Oprócz pełnienia kluczowej roli wspierającej w ułatwianiu pomocy międzynarodowej dla sąsiedniej Ukrainy, Polska wykazała swoje żelazne zaangażowanie we wzmacnianie bezpieczeństwa regionalnego poprzez solidne inwestycje w wydatki na obronę, stwierdził amerykański dyplomata. Zdaniem Departamentu Stanu Polska nadal wykazuje aspiracje do bycia jednym z liderów NATO, spełniając zobowiązania dotyczące inwestycji w obronę podjęte na szczycie w Walii w 2014 roku. Szef włoskiej dyplomacji Antonio Tajani wyraził na spotkaniu z minister Catherine Colonną w Paryżu zadowolenie z francuskiej gotowości do współpracy i solidarności w kwestii migrantów. Skrytykował Niemcy za finansowanie organizacji pozarządowych pomagających migrantom. Jeśli chodzi o Niemcy, będę w Berlinie w czwartek i czekam na wyjaśnienia ze strony niemieckiego rządu, kontynuował Tajani. Premier Włoch Giorgia Meloni napisała w sobotę do kanclerza Olafa Scholza, krytykując finansowanie przez Niemcy organizacji pozarządowych pomagających nielegalnym migrantom w jej kraju. Potrzebujemy większej współpracy ze strony krajów pochodzenia i krajów tranzytu, które muszą podjąć zobowiązania i skorzystać z naszej pomocy, oświadczyła Colonna. Szef MSW Francji Gérald Darmanin zadeklarował w minionym tygodniu gotowość wysłania do Włoch francuskich funkcjonariuszy, a Francja wzmocniła kontrolę na granicy francusko-włoskiej, w tym kontrolę przekraczających granice pociągów.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna 23 stopnie w Krakowie, 24 w Lublinie, Szczecinie, Bydgoszczy i Białymstoku.